będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetner i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone, na ich drugą część. I witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, ojcze, witam serdecznie Państwa.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów brzmi odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne. Wszyscy żyjemy wojną na Ukrainie, tym co tam się dzieje. I drodzy Państwo, też miejmy świadomość, po to jest też ta audycja dzisiejsza, ten temat taki właśnie, żeby sobie zdać sprawę z tego, że obok tego, co widzimy na ekranach, tych walk tam militarnych, dzieje się też coś, co jest może mniej spektakularne, ale równie, można porównywać, no na pewno ważne też śledzenie tego, co się dzieje, nazywanie tego, archiwizowanie, że tak powiem, tak, żeby potem też sprawiedliwości stało się zadość. Odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne. Panie ministrze, proszę nam powiedzieć, dlaczego jest tak ważne, żeby już teraz o tym mówić, myśleć i te rzeczy gdzieś zapisywać, archiwizować, spisywać zbrodnie wojenne na Ukrainie? I co my możemy zrobić? My, słuchacze Radia Maryja, konkretnie. No tak może w słowem wstępu, a potem zaraz na jeszcze inne wątki na pewno się pojawią w naszej rozmowie.
Oczywiście, bo tutaj wiele wątków na pewno jest istotnych i dotyczących, i te dotyczące przyczyn, dlaczego do tej wojny doszło. Też skoro mówimy o zbrodniach wojennych, to są również ofiary, osoby pokrzywdzone i one też wymagają naszej szczególnej uwagi, ale rzeczywiście zacznijmy od tego, że faktycznie mamy sytuację, w której każdego dnia widzimy przerażające zbrodnie wojenne, poczynając właśnie od samej agresji Rosji na niepodległe państwo ukraińskie, agresji, która nie ma żadnego usprawiedliwienia. Nawet agresor nie szukał pretekstu, realnego pretekstu jakiegokolwiek, żeby rozpocząć tę wojnę. No i oczywiście każdego dnia, może nie od pierwszych godzin czy dni, bo pierwsze dwa, może trzy dni były pod tym względem, no jakkolwiek to może dziwnie nie zabrzmi, prowadzone jednak zgodnie z prawem humanitarnym, to teraz już mamy niewątpliwie do czynienia ze zbrodniami wojennymi, które dokonują się na naszych oczach każdego dnia. Mówimy tutaj o strzelaniu do obiektów cywilnych, mówimy tutaj o strzelaniu do ludności cywilnej, która nie uczestniczy w działaniach wojennych i to jest przerażające, ale właśnie my jako społeczność międzynarodowa, również jako Polska, będąca częścią państw cywilizowanych, zostaliśmy poproszeni przez prokuraturę generalną Ukrainy o pomoc. Ta pomoc, oprócz tej pomocy, którą w tak wspaniały, spektakularny i wręcz niepowtarzalny, to naprawdę trzeba wyraźnie podkreślić, sposób świadczą Polacy, którzy z taką hojnością pomagają osobom, które uciekają przed wojną. Ta pomoc ma też polegać właśnie na tym, od czego chcemy dzisiaj zacząć, czyli od pomocy prawnej w zakresie ścigania zbrodniarzy wojennych. Bo to jest tak, rzeczywiście każdego dnia my widzimy, czy na portalach internetowych, czy w mediach społecznościowych, dużo materiału dowodowego, tak byśmy to z punktu widzenia prawa powiedzieli, ale
te wszystkie filmiki, które widzimy, dokładnie, to można tak to potraktować, tak?
No właśnie nie, dopóki one nie znajdą się w ramach, jako dowody w ramach ustalonej procedury prawnej. Dlatego między innymi prokuratura ukraińska poprosiła między innymi prokuraturę polską, żeby wszcząć postępowanie. I pan minister sprawiedliwości, prokurator generalnie Zbigniew Ziobro podjął decyzję już w pierwszych dniach po inwazji, właśnie odpowiadając na tę prośbę, żeby wszcząć postępowanie karne na podstawie polskiego prawa, polski kodeks karny penalizuje, karze za, przewiduje takie przestępstwo właśnie jak wojna napastnicza i przewiduje takie przestępstwo jak zbrodnie wojenne. Może nie będziemy się tutaj wdawać w jakieś szczegółowe dywagacje prawne, natomiast jest możliwość na podstawie polskiego kodeksu karnego i polskiego kodeksu postępowania karnego, żeby również takie czyny, które są popełniane za granicą, a jest w tym, leży w tym interes Polski, również prowadzić postępowanie karne w takich sprawach.
Nawet jeżeli... I za granicą dziejące się czyny i wobec obywateli niepolskich.
Dokładnie.
Kodeks polski również tutaj może reagować. Tak?
Dokładnie tak. To jest z jednej strony tak zwana zasada represji wszechświatowej czy jurysdykcji uniwersalnej, natomiast jest to możliwe. Nasze przepisy również przewidują tutaj możliwość tego typu, prowadzenia tego typu postępowań, jeżeli mamy interes, jest interes Rzeczpospolitej w tym, aby tego typu postępowania prowadzić. No cóż, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której już ponad milion pokrzywdzonych trafiło na terytorium Polski, to niewątpliwie ten interes jest w tym, aby tego typu przestępstwa ścigać. I to, co jest bardzo ważne właśnie, to, że musimy to udokumentować w sposób formalny, bo niezależnie od tego, czy w przyszłości ten materiał dowodowy będzie wykorzystywany w procesie w ramach prowadzonym przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, czy zostanie powołany jakiś trybunał ad hoc do tej konkretnej sprawy, tej wojny, która się toczy i zbrodni, które są w ramach niej popełniane. Takie trybunały były na przykład powoływane w związku ze zbrodniami popełnionymi w Rwandzie czy w Jugosławii, czy też dojdzie do postępowań karnych już przed sądami w niektórych państwach, nie wiem, w Polsce, na Słowacji czy w Rumunii, bo te wszystkie państwa też, wszystkie państwa graniczące właśnie z Ukrainą, gdzie uchodźcy uciekają, zostały poproszone właśnie o dokumentowanie tych zbrodni, to niezależnie od tego, co się stanie w przyszłości, teraz, w tym momencie, tak na świeżo, można by powiedzieć, jest bardzo ważne, żeby zbierać zeznania świadków, zbierać cały materiał dowodowy, również filmowy. On ma może takie znaczenie dodatkowe, posiłkowe, jest bardzo ważne, ale najważniejsze będą te zeznania świadków.
Świadków, czyli uchodźców, którzy nieraz mamy być może w domach, gdzieś w naszych parafiach, tak?
Tak.
To mogą być świadkowie zbrodni wojennej.
Czy świadków, czy też świadków, którzy będą jednocześnie osobami pokrzywdzonymi, bo zostały zranione, czy zaatakowane. Ale właśnie odpowiadając może na to pytanie ojca, co my jako Polacy teraz przyjmujący, spotykający się z osobami uciekającymi z Ukrainy możemy zrobić, no to właśnie pomóc im w tym, aby chciały, jeżeli były świadkami napaści na osoby cywilne, agresji, zabójstwa, prawda, czy chociażby ostrzelania budynku cywilnego, takiego, który nie był wykorzystywany do celów wojskowych, to żeby zgłosiły się, co bardzo ważne, na policję czy do prokuratury, jakiejkolwiek, tak? Na stronach internetowych czy policji, czy prokuratury można znaleźć adres, telefon najbliższej jednostki i żeby składały zeznania. Mogę zapewnić, że tutaj nie będzie jakiejś wtórnej wiktymizacji, że te osoby będą naprawdę potraktowane z należytą delikatnością jako osoby, które przeżyły traumę wojenną. Nasze organy ścigania, policja czy prokuratura ma tutaj oczywiście przecież doskonałe doświadczenie i również psychologów, którzy mogą stanowić wsparcie. Też przypominam, że w całej Polsce mamy ponad 300 ośrodków z Funduszu Sprawiedliwości z zakresu pomocy pokrzywdzonym i właśnie świadkom. Teraz oczywiście pracujemy bardzo intensywnie, żeby mieć dostępność tych usług w języku ukraińskim, psychologów, prawników, też z tym doświadczeniem, ale staramy się, żeby tak było, ale zachęcamy po prostu nawet z tłumaczem, bo w tych nadzwyczajnych okolicznościach często nie ma innego wyjścia, ale żeby również korzystać z ośrodków z Funduszu Sprawiedliwości. Na stronie funduszsprawiedliwości.gov.pl można znaleźć informacje kontaktowe. Jest również infolinia 222 309 900. Ona jest całą dobę również po ukraińsku i tam zadzwonić, jeżeli ktoś nie chce zgłosić się na policję czy do prokuratury od razu. I tam też uzyska jakby wsparcie, pomoc, wyjaśnienie w języku ukraińskim, na czym polega właśnie zeznanie w sprawie właśnie toczącej się o zbrodnie wojenne na Ukrainie.
Ale ten numer telefonu jeszcze raz powtórzyć?
222 309 900. To jest nasza stała infolinia, ta, która funkcjonuje od już ponad 3 lat, natomiast to jest infolinia, która od kilku dni już całodobowo funkcjonuje również w języku ukraińskim, właśnie po to, żeby i dla świadków, ale też dla osób pokrzywdzonych ułatwić tę dostępność pomocy prawnej, psychologicznej czy materialnej. I cóż, jeżeli widzimy, że ktoś opowiada nam właśnie o tych zdarzeniach, które mogą stanowić właśnie taką zbrodnię wojenną. A pamiętajmy, że zbrodnią wojenną jest po prostu umyślne niszczenie mienia cywilnego, tak, ze świadomością, że to nie jest urządzenie wojskowe, tylko właśnie cywilne. Więc to tak, to co widzimy nawet w telewizji na co dzień, tak, ostrzelanie przedszkola, ostrzelanie budynku cywilnego, przejechanie czołgiem po samochodzie, już nie mówiąc oczywiście o ofiarach śmiertelnych, o osobach cywilnych, które są zabijane, chociaż nie walczą. To wszystko mogą, czy mogą być zbrodnie wojenne, bo oczywiście trzeba jeszcze udowodnić winę, trzeba udowodnić, kto tego dokonał, żeby taką osobę w przyszłości skazać. Więc to nie jest proste działanie, a szczególnie w okresie wojny, kiedy są ciągle prowadzone działania wojenne, no i sam charakter tych czynów, gdzie mamy do czynienia z ostrzałem, często trudnym do udowodnienia, kto go dokonywał i czy dokonywał go ze świadomością, że strzela na oślep często do budynków cywilnych. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby jak najwięcej tego materiału dowodowego zebrać, czyli jak najwięcej świadków, którzy będą świadczyć, też filmów, które będą pokazywać w miarę możliwości właśnie tą szeroką perspektywę, żeby zobaczyć, pokazać, co to jest za miejsce, że to jest rzeczywiście miejsce cywilne, że tam nie było żadnych wojskowych, czyli żeby to miejsce nie było przeznaczone na przykład akurat w tym czasie jako miejsce, z którego korzystali wojskowi, na przykład się bronili. Dobrze, żeby było widać na przykład, nie wiem, broń, czy właśnie jakiego rodzaju amunicja była użyta, miejsce jej uderzenia w miarę możliwości, oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa, tak? I to wszystko będzie pomagać. To wszystko będzie pomagać, ale będzie pomagać wtedy, kiedy to będzie realizowane w ramach postępowania karnego, które jest w Polsce już wszczęte, więc ja oczywiście bardzo dobrze rozumiem intencje wszystkich różnych organizacji pozarządowych czy różnych instytucji takich społecznych, które starają się to dokumentować, natomiast tego typu dokumentacja nie ma mocy prawnej. Ona i tak będzie musiała przejść przez procedurę karną, żeby wejść jako materiał dowodowy. Lepiej zrobić to od razu, teraz, już tak mówiąc nieco kolokwialnie, przed organami ochrony prawnej, policją, prokuraturą, niż za jakiś czas, bo jednak ta zasada bezpośredniości jest tutaj ważna. No i oczywiście też pomijam fakt, że dana osoba będzie musiała po raz kolejny o tym opowiadać i przechodzić.
Co jest trudnym doświadczeniem.
Trudne doświadczenie, to chcemy uniknąć tej wtórnej wiktymizacji, to jest jasne. Już oczywiście pomijam też taki fakt, że tego typu materiał może wpaść w niepowołane ręce. Nie twierdzę oczywiście, że tutaj będzie to intencjonalne, ale na pewno najskuteczniejszym, najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem udokumentowania tych zbrodni wojennych jest po prostu zgłosić się na policję, do prokuratury i możemy mieć pewność, że taka osoba będzie potraktowana z należytą delikatnością, ale również możemy mieć pewność, że to jest najlepszy sposób, żeby dokumentować zbrodnie wojenne, które teraz dzieją się na Ukrainie.
Czy możemy jakoś, nie wiem, stwierdzić, potwierdzić, czy strona rosyjska ma tę świadomość tego, że toczy się śledztwo? Czy zmierzam do tego, moje pytanie jest takie, czy, bo wtedy to by miało też skutek prewencyjny, tak? Te zeznania, że potencjalni inni wykonawcy wyroków, rozkazów jakichś takich zbrodniczych, no żeby im ręka zadrżała, bo wiedzą, że tam się toczy śledztwo wobec kolegów, to może i wobec mnie tak samo.
To ma oczywiście duże znaczenie. No, też nie ma sensu go też za bardzo przeceniać. Natomiast znaczenie oczywiście może mieć chociażby fakt, że Międzynarodowy Trybunał Karny niestety nie doprowadził nawet do wszczęcia postępowania karnego w sprawie domniemanych zbrodni wojennych w 2014 roku. No, pokazuje, że
Donieck, Ługańsk, Krym.
Na Krymie i w Doniecku, w Donbasie, tak? No pokazuje, że brak stanowczej reakcji rodzi kolejne zbrodnie. Na pewno będzie miało to jakiś wpływ, tak? Natomiast rzeczywiście ważne jest to, żeby może inaczej, ten wpływ będzie tym większy, im więcej osób będzie chciało składać te zeznanie, im będzie większa świadomość, że ci ludzie rzeczywiście mogą tej kary nie uniknąć. I to oczywiście nie rozwiąże wszystkich problemów, to jest dla nas jasne, ale chociażby będzie miało takie znaczenie takiego czynnika, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, łagodzącego. Ktoś się trzy razy zastanowi, zanim popełni większą zbrodnię, tak? Może nie złoży broni, nie odmówi udziału w tej zbrodniczej wojnie, ale przynajmniej będzie się starał, żeby nie popełniać tych rzeczywiście najcięższych zbrodni wojennych, a to już jest naprawdę dużo. Bardzo też można liczyć tutaj, szczególnie na tych, którzy jeszcze nie poszli na front, że mogą odmówić właśnie udziału w tej wojnie. Mówię tu w szczególności o Białorusi, gdzie słyszymy, że rzeczywiście mogło być tak, to nie wiem, czy to nie są potwierdzone w 100% informacje, że żołnierze masowo odmawiają udziału w agresji na Ukrainę, ale też wcześniej na nawet przed wojną w samej Rosji słyszeliśmy o żołnierzach, o jednostkach wręcz, które odmawiały udziału w wojnie, formalnie powołując się na brak tego typu zobowiązań w ich kontraktach, ale to już jest coś, prawda? Nie oczekujemy od tych żołnierzy, że będą bohatersko narażać swoje życie, odmawiając służby wojskowej, ale przynajmniej ten efekt łagodzący na pewno tutaj może zaistnieć.
Póki co dzisiaj bodaj, że nie miała odbyć się, nie wiem, czy odbyła się rozprawa przed Trybunałem ONZ, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, który Rosja zlekceważyła, nikt się nie stawił ze strony rosyjskiej przed tym Trybunałem.
Tak, to akurat jest inna sprawa, bo dotychczas mówiliśmy z jednej strony o polskim śledztwie, ale też przecież wiemy, że toczy się postępowanie już w ramach Międzynarodowego Trybunału Karnego, natomiast dzisiaj to była rozprawa w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, ona dotyczyła właśnie tych rzekomych zarzutów, jakoby Ukraina popełniała ludobójstwo właśnie właśnie w Donbasie i to była sprawa, no tak można nazwać to w pewnym sensie paradoksalnie, ze skargi właśnie Ukrainy, która no chciała udowodnić, że tamtego ludobójstwa nie ma, tak? I dzisiaj było pierwsze wysłuchanie, jutro zdaje się będzie kolejne. Natomiast no cóż, po tych wysłuchaniach raczej nie ma się wiele czego spodziewać, no bo oczywiście z całym szacunkiem dla Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, tutaj to jest trybunał, który poza oczywiście innymi kwestiami ocenia odpowiedzialność samych państw, no i nie ma tutaj żadnych możliwości egzekucji tak naprawdę tych wyroków, no poza poinformowaniem Rady Bezpieczeństwa, gdzie jest chociażby Rosja, że dane państwo nie wykonało danego orzeczenia. Więc nawet gdyby doszło tutaj do stwierdzenia, że zarzuty Rosji, a na pewno tak będzie oczywiście w sprawie ludobójstwa, rzekomego ludobójstwa dokonywanego przez Ukraińców, co jest absurdem, się nie potwierdzą, a potwierdziłyby się, co jest, mówiąc delikatnie, zdecydowanie bardziej prawdopodobne, a raczej pewne zarzuty z co najmniej zbrodni wojennych po stronie rosyjskiej, to i tak w ramach tego postępowania no, nie dojdzie do skazania kogokolwiek z tytułu odpowiedzialności karnej, bo to nie jest ta procedura, nie jest ta odpowiedzialność, nie jest ten sąd. Jeżeli chodzi o ściganie już konkretnych osób, a nie mówienie o odpowiedzialności państw, no to albo właśnie postępowania przed prokuraturami, a potem sądami poszczególnych państw, które zdecydują się na takie postępowanie, tak jak na przykład Polska, albo Trybunał Specjalny, albo właśnie Międzynarodowy Trybunał Karny, z którym jesteśmy zresztą w kontakcie od czwartku. Jest misja organizacyjna Trybunału. Dzisiaj zespół właśnie z Hagi był na granicy polsko-ukraińskiej, a zakładamy, że jeszcze w tym tygodniu może przyjechać naczelny prokurator MTK właśnie do Polski. Także polskie władze też skierowały, pan minister Zbigniew Ziobro 1 marca, tak, pismo do naczelnego prokuratora w sprawie właśnie podejrzeń zbrodni wojennych dokonywanych na Ukrainie. Informował o tym, że do Polski napływają potencjalni świadkowie i poprosił właśnie MTK o działanie i wyraził oczywiście chęć współpracy z prokuratorem, a następnie z Trybunałem w zakresie pomocy prawnej, czyli tych wszystkich czynności, które trzeba dokonywać, aby ewentualnie, myślę, że tak się stanie, aby doszło również do postępowania i pociągania do odpowiedzialności karnej zbrodniarzy wojennych przed Trybunałem Karnym w Hadze. Mhm.
Podczas piątkowego posiedzenia Rady Unii Europejskiej z udziałem ministra sprawiedliwości, reprezentujący Polskę minister Zbigniew Ziobro, dodatkowo zawnioskował o to, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej, cytuję, wyraziły jak najdalej idące poparcie dla prowadzenia postępowania przez prokuraturę Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. I teraz zawnioskował, aby zająć stanowisko zachęcające wszystkie państwa członkowskie do intensywnych działań śledczych. Czy trzeba zachęcać państwa członkowskie Unii Europejskiej? Nie ma takiego, nie wiem, chęci? Nie jest to takie oczywiste?
No cóż, wydaje się, że jest. Natomiast, no, powiem tak, no każde z tych państw ma też swoją perspektywę, swoje cele. To jest ważne, żebyśmy wszyscy jako państwa członkowskie Unii Europejskiej, ale także Mołdawia, która też jak najbardziej jest tutaj zaangażowana, no mówili jednym głosem i żebyśmy te działania koordynowali i żebyśmy wzajemnie się wspierali i mobilizowali, bo no też powiedzmy sobie szczerze, no może pojawić się po stronie niektórych państw takie przekonanie, że że to nie ma sensu, tak, że bo to jest rzeczywiście trudne. Wszyscy widzimy zresztą, jak też wolno działają trybunały międzynarodowe. Przecież dla MTK 10 lat postępowania przygotowawczego to jest norma, tak?
Przygotowawczego?
Tak. To no, tak to niestety często wygląda. No, i w związku z tym to wspólne działanie, szczególnie przy tej skali, z którą mamy do czynienia, jest bardzo ważne. No bo ilu tych prokuratorów z Hagi może przyjechać do Polski, żeby prowadzić czynności? 20, 30? To jest takiej średniej wielkości prokuratura rejonowa. No może większa, tak? Taka nieco większa. A przecież mamy do czynienia, jeżeli o Polskę, już w niedzielę z przekroczeniem 1 000 000 osób, z których każda potencjalnie jest, może być świadkiem, i to będzie... I to będzie się wzmacniać, bo te osoby, które napływają już z tych terenów, gdzie już doszło do rzeczywiście masowej skali zbrodni wojennych, te osoby właśnie do nas napływają. I już kilkaset osób przez polską policję, przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało przesłuchanych, tak? I to będzie narastać, bo przecież te osoby na początku, trafiając do Polski, no przede wszystkim potrzebowały pożywienia, tak? Wyspać się po często 3 nieprzespanych nocach, a to już jest kilkaset osób, więc proszę sobie wyobrazić, z jaką skalą mamy do czynienia. Przecież my mówimy o największej wojnie od czasów II wojny światowej i o największym przemieszczeniu ludności, o największej migracji, również od czasów II wojny światowej. Ja myślę, że nawet w czasie II wojny światowej nie było tak intensywnego przemieszczenia jak teraz, w ciągu kilkunastu dni tylko do samej Polski. Przez Polskę przejechało, bo oczywiście nie wszyscy zostali w Polsce. Mniej więcej do połowy z nich pojechało dalej, tak? Ale to jest ponad 1 000 000 osób. To są liczby, które naprawdę są niewyobrażalne. A to wszystko wymaga naprawdę skomplikowanej i sformalizowanej procedury karnej, bo sprawy o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne naprawdę są bardzo trudne do udowodnienia, a chodzi nam o to, żeby jak najszybciej i jak najsprawniej zebrać wiarygodny materiał dowodowy, który nie będzie mógł być podważony przez rosyjską obronę.
Minister Ziobro wnioskował niedawno do prezydencji francuskiej, aby kraje Unii Europejskiej zajęły wspólne stanowisko umożliwiające pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawców zbrodni na Ukrainie, i ten wniosek został przyjęty. Tak. Czy co to oznacza w praktyce, że ktoś, kto jest oskarżony, będzie oskarżony, nie będzie mógł wjechać na teren żadnego z tych krajów, bo będzie mógł być aresztowany?
Oczywiście na razie nie mówimy o oskarżeniu, tak? Na razie to jest postępowanie w sprawie. Tu mówimy o działaniach o charakterze koordynacyjnym, mówimy też o pewnej deklaracji politycznej, bo jest to stanowisko przyjęte w ramach Rady Unii Europejskiej do spraw sprawiedliwości. To nie jest żadna decyzja legislacyjna, tylko stanowisko o charakterze polityczno-prawnym, które zobowiązuje wszystkie państwa członkowskie do podjęcia wszelkich możliwych działań, aby tego typu postępowania wszczynać i prowadzić postępowanie dowodowe. Więc z tego punktu widzenia to ma takie znaczenie. Oczywiście nie znam teraz wszystkich systemów prawnych wszystkich państw członkowskich, ale trudno mi sobie wyobrazić, żeby w którymś z państw Unii Europejskiej akurat zbrodnie wojenne nie były penalizowane. Więc tutaj nie ma potrzeby podejmowania jakichś dodatkowych działań legislacyjnych. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że działa europejski nakaz zatrzymania, europejski nakaz aresztowania. Więc tutaj są wszystkie instrumenty, które są potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o postępowanie już przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, to tutaj tak samo wszystkie państwa, które ratyfikowały statut rzymski, statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, a to są wszystkie państwa Unii Europejskiej, też są zobowiązane właśnie do przekazywania każdego, kto w stosunku do którego wydano nakaz aresztowania. Natomiast ta deklaracja ma charakter deklaracji polityczno-prawnej, aby z tych narzędzi, które już są w systemach prawnych poszczególnych państw członkowskich korzystać. No i mam nadzieję, że z tych względów, o których mówiliśmy, ze względu na masową skalę tych zbrodni wojennych, na niesamowicie, na wielką ilość potencjalnych świadków i ze względu na tę potrzebę prewencji, odstraszania, rzeczywiście wszystkie państwa członkowskie podejmą ten wysiłek i rzeczywiście będą te zbrodnie wojenne dokumentować. A co ze ściganiem, no to jest jeszcze kwestią otwartą. Zakładamy, to oczywiście są założenia, że część ze zbrodni będzie sądzić Międzynarodowy Trybunał Karny, natomiast również część będą sądziły, czy to instytucje ukraińskie, czy na wniosek państwa ukraińskiego, no inne państwa członkowskie, ze względu na skalę tych zbrodni.
Spójrzmy jeszcze, panie ministrze, na tych zwykłych ludzi, którzy uciekają do Polski, na uchodźców, jak to mówimy. Jaki jest ich status prawny w Polsce? Czego mogą się oni spodziewać od państwa polskiego? Jakiej formy, nie wiem, wsparcia, ochrony? Bo to jest to, co już w tej chwili już potrzebują w momencie wejścia na nasze terytorium.
Tak, to rzeczywiście zaczyna być ważne. W tych pierwszych dniach najważniejsze było to, żeby te osoby rzeczywiście znalazły bezpieczne miejsce, żeby zapewnić im te najbardziej podstawowe potrzeby życiowe wręcz. Tak? I między innymi dlatego wszystkie państwa podjęły decyzję, żeby no bo te osoby jakby przez sam fakt, że przekraczają ukraińsko-polską czy ukraińsko-słowacką granicę, niekoniecznie muszą mieć status oczywiście uchodźców. Trzeba dokonać dodatkowych ustaleń, że rzeczywiście ich miało miejsce to zagrożenie, tak, związane z działaniami wojennymi w stosunku do nich. Natomiast wszystkie państwa jednak podjęły decyzję, żeby nie dokonywać tego typu ustaleń na granicy, ale każdemu umożliwić właśnie wjazd do Polski. No wszyscy zdajemy sobie sprawę z dynamiki sytuacji, z faktu, że ludzie czekają dniami, już nie godzinami, przecież często w mrozie, w kolejkach, i też wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego potencjalnego jednak zagrożenia. Sam będąc we wtorek, tak, w ostatni wtorek w Hrubieszowie rozmawialiśmy, tak, że przejście w Zosinie funkcjonowało, ale jedno czy dwa przejścia już na północy były puste ze względu na zagrożenie bombardowaniami, tak, ciągle jest to zagrożenie na przykład odcięcia drogi dostępu, więc te wszystkie osoby, które zgłaszają się na granicę i oczywiście mają odpowiednie dokumenty, są wpuszczane, nie muszą nigdzie formalnie się już dalej rejestrować, oczywiście poza tym odnotowaniem ich wjazdu, etc., według normalnych standardów przejścia granicznego. I te osoby, no jak wiemy, albo korzystają już z gościnności przyjaciół, znajomych, rodziny, czy w ogóle z gościnności osób często obcych. Natomiast jeżeli nie mają rzeczywiście gdzie się zgłosić, to są rejestrowane w punktach recepcyjnych. Natomiast jeżeli chodzi o status, to niezależnie od tego, czy będą miały, czy nie będą miały status uchodźcy, to mogą korzystać z wszystkich udogodnień, w szczególności z możliwości podjęcia pracy przez 18 miesięcy. To jest też decyzja, która została podjęta na szczeblu europejskim właśnie po to, żeby w tej naprawdę nadzwyczajnej sytuacji umożliwić tym osobom no właśnie w miarę możliwości normalne warunki funkcjonowania w tych najbliższych tygodniach, miesiącach, bo nie wiemy, jak długo ten konflikt potrwa. My też jako polskie państwo teraz przygotowujemy dzisiaj, tak, dzisiaj było posiedzenie Rady Ministrów i projekt ustawy, która ma regulować te różnego rodzaju wsparcie dla osób, które opuszczają Ukrainę ogarniętą wojną. Tam będzie możliwość korzystania ze służby zdrowia, z placówek szkolnych, przedszkola, szkoły, również uczelnie, też po to, żeby te osoby, które mogą zostać u nas przez jakiś czas, mogły w miarę normalnie funkcjonować, też zdając sobie sprawę z tego, że może być też wiele obaw po stronie polskich obywateli, tak? Czy moja pozycja na rynku pracy nie będzie bardziej zagrożona, etc., etc. Ale chcemy właśnie też w tej nadzwyczajnej sytuacji pomóc ludziom, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują, bo to są prawdziwi uchodźcy, nie ci, których nam podawano jako uchodźców w 2014, 15 czy 16 roku. Byli to wtedy tak naprawdę migranci ekonomiczni. Tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z ludźmi, kobietami w większości, z dziećmi, którzy uciekają przed wojną. I rzeczywiście jest to duży wysiłek również dla nas jako wspólnoty politycznej, dla państwa, ale też spotykamy się już z działaniami ze strony wspólnoty międzynarodowej, innych państw, również Unii Europejskiej, ale Stany Zjednoczone, Kanada, które deklarują już konkretne wsparcie właśnie po to, żeby czy to w ramach relokacji tych osób, czy to w ramach wsparcia finansowego dla tych osób, które zostaną w Polsce, tutaj u nas na miejscu, żeby wspomóc właśnie finansowo, żeby to nie państwo polskie, żeby to nie polscy obywatele ponosili ten ciężar, bo wiele osób wyjeżdża oczywiście, ale wiele osób też chce zostać, licząc na to, że będą mogły już niedługo wrócić do swoich domów, nie chcą daleko wyjeżdżać. To widać w województwie lubelskim, to widać w województwie podkarpackim, gdzie te osoby bardzo chętnie zostają, no, licząc na to, że może za tydzień, dwa, może za miesiąc będą mogły wrócić. No cóż, można mieć obawy, czy tego typu nadzieje będą spełnione, ale no, to też pokazuje, że wiele z tych osób chce po prostu wracać.
To naturalne ludzkie odruchy, które czas zweryfikuje. Zobaczymy, jak to się właśnie potoczy. Panie ministrze, patrzę teraz na zegar. 22:07. Czas na naszych radiosłuchaczy zaprosić ich do udziału w naszej dyskusji. Drodzy Państwo, odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne. Taki jest temat naszych rozmów z naszym gościem, panem doktorem Marcinem Romanowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Przypomnę nasze telefony do studia, do Radia Maryja. Nie proszę już z nich korzystać, dzwonić, oczekujemy na nie. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i słuchacze z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oczekujemy na Państwa telefony, trwają rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Radio Maryja, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Halo, witamy w Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Alina z Dolnośląskiego.
Witam Pani Alino. Pani Alino, radio potrzeba, żeby było wyłączone. Proszę wyłączyć radio.
Tak, już wyłączyłam.
I słuchamy.
Przyznam się, że wczoraj jak usłyszałam, że są rozpatrywane dostarczenie migów z Polski, to mało zawału nie dostałam i nie spałam całą noc. Bo skojarzyłam z wypowiedzią sekretarza stanu, który był w Polsce, że to jest indywidualna decyzja poszczególnych państw. Polska czyni tak wiele. Przecież, gdybyśmy dostarczyli chociaż jednego miga, to Putin potraktuje to jako włączenie się do wojny. Ale to jest małe piwo, bo ponieważ to jest decyzja indywidualna państwa, to w ten sposób Francja, Niemcy w 100% uchylą się od zastosowania artykułu 5. I na nic nam się przyda pomoc USA, którzy tych setkę czy 10 tysięcy tutaj żołnierzy postrzelają, zatrzymają się na granicy niemieckiej i pogrzebiemy Polskę. Myślę, ja jestem za pomocą. Podziwiam naszego premiera i wice i rząd. Jestem całym sercem. Ale są granice, których przekroczyć nie wolno. Musimy też pamiętać o Jałcie. Musimy pamiętać też o zbrodniach, prawdziwych zbrodniach, jakich świat nie widział na Wołyniu. Musimy pamiętać o zbrodniach rosyjskich. Musimy pamiętać, że wrogowie są nie tylko na wschodzie, ale i na zachodzie. Wojna jest straszna. Rzeczywiście zniszczenia i tym podobnie jest to barbarzyństwo. Ale mój Boże, no nie czynimy z tego też jakiś przecież tyle dni bombardowania. Tylko 300 osób zginęło między nami. Za wiele o 300 osób. Ale przecież w czasie świąt zginęło na drogach polskich.
Pani rozumie pytanie, wybrzmiało.
Jedno, jeżeli ksiądz pozwoli, ja proszę. Wiem. Ja to ze strachu po prostu mówię, czy rząd nie przesadzi. Bo nam wtedy te samoloty, które w zamian zechcą nas dać, to nie zdążą tu przyjechać.
Posłuchajmy pana ministra, jak to jest. On jest w rządzie i nam coś więcej powie.
Dobrze, ale chciałam skorzystać, ponieważ jest w rządzie. Mhm. Z drugiej sprawy. PiS nie potrafi przekazać, zestawić, jak wiele rzeczy zrobił. Przecież praktycznie usprawniono całą administrację skarbową, bankową. Uwłaszczono Polaków, którzy, że tak powiem, to użytkowanie wieczyste zamieniono, a przecież można było, wszyscy co wykupili mieszkania w blokach, to przecież już podnoszono, że tak powiem, opłaty i można na ten.
To nie wiem, rozumiem, że nie róbmy teraz wliczanki, ile PiS zrobił, bo to nam zejdzie dość długo.
W końcu zestawił to wszystko i podał to do wiadomości prosto.
Rozumiemy pani postulat. Dobrze, on wybrzmiał bardzo jasno i posłuchajmy pana ministra.
Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Bogiem. Bardzo proszę, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Pani Alina rzeczywiście adresuje bardzo ważne też obawy, które jak najbardziej powinniśmy uwzględniać i opierać się też na naszej historii, kiedy przecież byliśmy wielokrotnie zdradzani przez sojuszników i o tym trzeba jasno i wyraźnie mówić. Przecież te gwarancje bezpieczeństwa, które otrzymaliśmy w 1939 roku właśnie od Anglii i Francji, były tak naprawdę właśnie takim trochę wystawieniem Polski na atak ze strony Hitlera jako pierwsze państwo, bo on sobie doskonale zdawał sprawę, że Polska pójdzie z pomocą Francji, a Francja nie pójdzie z pomocą Polsce. Oczywiście nie chcę tutaj upraszczać, bo to jest historia, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że absolutnie zgadzam się, że powinniśmy przede wszystkim dbać o interes Polski, interes Polaków, o nasze bezpieczeństwo i nie możemy oczywiście wymachywać, mówiąc tak nieco kolokwialnie, szabelką. Musimy być tutaj absolutnie odpowiedzialni. Tak precyzyjnie rzecz biorąc, to przekazanie, ewentualne oczywiście przekazanie wspomnianych samolotów nie byłoby casus belli, jak z punktu widzenia prawnego dla Putina, i też nie wykluczałoby oczywiście artykułu 5. Polska jest i będzie, nawet w przypadku potencjalnego, mówię teoretycznie oczywiście, przekazania tego typu wsparcia dla Ukrainy. Zresztą to wsparcie jest przekazywane ze strony wielu państw. Nieważne przecież, czy to są rakiety, czy to...
Polska i tak broń przekazuje Ukrainie.
Tak samo jak inne państwa, tak? I oczywiście nikt specjalnie nie mówi o tym szczegółowo, głośno, bo tak nie ma takiej potrzeby, ale te sprawy są realizowane. Oczywiście nie jest prawdą, że ukraińskie myśliwce startują z polskich lotnisk. To oczywiście możemy z całą pewnością zdementować. I cóż, na pewno powinno być i...
Tutaj dokończmy ten temat. Tutaj decyzji co do tych samolotów jeszcze nie ma, nie zapadła, tak? Nie wiadomo, czy będzie, jaka będzie.
Dokładnie tak.
Na dzisiaj nie ma.
Tak. Na pewno jest dla nas fundamentalne, że w pierwszej kolejności liczy się bezpieczeństwo Polski, więc na pewno nie możemy pozbywać się tej broni, której po prostu potrzebujemy. To jest oczywiste. Oczywistym jest również podstawowa zasada geopolityki, że musimy uniknąć wojny na własnym terytorium i to jest dla nas priorytet, więc jakiekolwiek bezsensowne prowokowanie wbrew interesowi Polski kogokolwiek absolutnie nie wchodzi w grę. Ale musimy też zdawać sobie sprawę z faktu, że wspieranie militarne, w sensie przekazywanie broni, amunicji, już nie mówiąc o wsparciu humanitarnym teraz dla Ukrainy, jest w interesie Polski. Bo ja nie chcę straszyć, tak? To nie jest straszenie, ale przecież musimy sobie zdawać sprawę, że gdyby doszło do ostatecznego zajęcia i spacyfikowania Ukrainy przez wojska rosyjskie, mielibyśmy obecną Ukrainę, Białoruś, obwód okręg kaliningradzki, w bezpośrednim sąsiedztwie, tak? Czyli armia rosyjska stacjonująca praktycznie na całej wschodniej granicy, i to, co mówił Lech Kaczyński o tym, że Gruzja, Ukraina, potem kraje bałtyckie i Polska, niestety, ale ta diagnoza była słuszna, tak? I to nie stanie się za tydzień, to nie stanie się za miesiąc, ale nie strasząc oczywiście nikogo, jest teoretycznie realne, że Rosja zbuduje swój potencjał na tyle, żeby potencjalnie za 2 lata na przykład, czy za 3 lata zagrozić militarnie Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce. Oczywiście nas chroni artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, Z drugiej strony wielokrotnie byliśmy zdradzani przez sojuszników. Ukraina też miała gwarancję bezpieczeństwa, ale no też powiedzmy sobie szczerze, memorandum budapesztańskie to nie jest pakt północnoatlantycki, artykuł 5, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To są mocne gwarancje, ale to, co musimy robić, to dbać przede wszystkim o własny interes. Nasza silna armia, silne więzy transatlantyckie, bo one są naprawdę realną ochroną, ale też rozsądne, bez wystawiania się na pierwszą linię strzału, wspieranie Ukrainy w jej walce, bo jeszcze raz powtórzę, upadek Ukrainy oznacza w kolejnym kroku bezpośrednie zagrożenie dla Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. I takie są fakty, z faktami nie ma co dyskutować.
Czyli i serce, i głowa jest potrzebne.
Dokładnie tak.
W tej sytuacji, w tym, co się dzieje. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu, witamy na antenie.
Stanisław Lublina, witam ojca i gościa. Ja mam taką sprawę chciałem poruszyć. Ostatnio nasz prezydent Duda, jego działanie troszeczkę koliduje z oczekiwaniami naszego rządu. To znaczy tak, zawetował ustawę oświatową ostatnio, zawetował ustawę o ukróceniu działalności TVN, tak możemy nazwać ogólnie. Wprowadził zamieszanie w temacie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, występując do Unii Europejskiej ze swoim własnym projektem w tym temacie, nie uzgadniając tego z rządem. I czy takie wątpliwości wynika z tego, czy obecnie prezydent podejmuje działania niezgodne z oczekiwaniami rządu, jak z tego wynika? Czy w takiej sytuacji, w obecnym czasie, kiedy jest ten kryzys Rosja-Ukraina, mamy pewność, czy w Polsce nie ma dwu władzy? No bo to jest poważna sprawa. Prezydent, jak wiemy, jaką ma tutaj rolę, jeżeli chodzi o siły zbrojne. I tu mam pewne wątpliwości. I takie pytanie, jak to widzi Solidarna Polska, bo to jedna sprawa. I druga sprawa, taka dzisiaj wiadomość w telewizji publicznej była podana, związana z Ukrainą. To było między 20.45 a 21.00 w TVP Info. Jest taki program Kalembacha. I pytany przez prowadzącego przedstawiciel lewicy powiedział odnośnie Ukrainy, że Ukraina w tej chwili ma wobec nas dług 94 miliardów dolarów. I było pytanie, jak pan widzi do tego z lewicy, co można teraz Ukrainie pomóc? No, umorzyć dług. No, po prostu zaskakująca informacja, także pytanie, czy pan nasz gość coś na ten temat wie, a jeśli nie, no to należałoby to w przyszłości wyjaśnić. Dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję panie Stanisławie, szczęść Boże.
Tak, rzeczywiście te kwestie związane z wzajemnymi rozliczeniami na pewno trzeba wyjaśnić, chociaż no powiedzmy sobie szczerze, w tym momencie i Ukraina, i Polska również ma znacznie poważniejsze wyzwania. Myślę, że możemy tutaj mówić też o kwestii odpowiedzialności. Mówiliśmy o odpowiedzialności karnej, ale też pamiętajmy o odpowiedzialności materialnej za te zniszczenia, które są realizowane. Słusznie tutaj prezydent Ukrainy mówił do Rosjan, żeby nauczyli się słowa reparacje. Natomiast myślę też tutaj o tym, że ta odpowiedzialność materialna musi być również po stronie tych, którzy pośrednio do tej wojny doprowadzili, a raczej umożliwili Rosji jej prowadzenie. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Niemcy, ale też również inne kraje Unii Europejskiej, które w tym szaleństwie odchodzenia od węgla chociażby, co jako Solidarna Polska bardzo zawsze mocno krytykowaliśmy, próbowały w ramach Fit for 55 doprowadzić do sytuacji, w której Unia będzie całkowicie uzależniona od rosyjskiego gazu i od kilkunastu lat, od czasów Schrödera, Merkel, Niemcy same prowadziły politykę wspierania finansowego rosyjskiego imperializmu i na tę fałszywą ścieżkę kierowały całą Unię Europejską, narzucając właśnie tego typu politykę energetyczną, żeby już nie mówić o Nord Stream 1 i Nord Stream 2, o których wręcz sama Ukraina kilka miesięcy temu mówiła o Nord Stream 2, że to jest po prostu cios w plecy, że to jest zwyczajnie umożliwienie szantażu już takiego realnego, fizycznego w stosunku do Ukrainy. I tak się niestety stało. Więc myślę, że na te kwestie musimy patrzeć również z tej perspektywy. Natomiast co do tych działań pana prezydenta, no to my jako Solidarna Polska, no nie będę tutaj chyba odkrywczy, że no, krytykowaliśmy je, tak, poczynając od zawetowania ustaw sądowych. Ostatnie propozycje reformy były tak naprawdę propozycjami wprowadzenia większego chaosu i anarchii w sądownictwie, kwestionowania statusu sędziów, zezwalania na to, podważania wyroków kilku, już milionów wręcz wyroków, które przez tych sędziów zostały wydane. No myślę, że rozsądek nakazuje inne działania. Zresztą jako Solidarna Polska zaproponowaliśmy takie rozwiązania naprawdę przemyślane. Projekt, który był przez wiele miesięcy opracowywany również właśnie w zakresie zmian w Sądzie Najwyższym, żeby, no, powiem tak, też zlikwidować, powiem przewrotnie, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, ale przy okazji pozostałe izby i stworzyć tylko dwie nowe izby z małym Sądem Najwyższym, 30-osobowym. Nie potrzebujemy więcej po to, żeby to był sąd, który rzeczywiście zajmuje się ważnymi sprawami, a więc rozwiązanie, które w pełni odpowiada na te zarzuty ze strony Unii Europejskiej, jednocześnie gwarantuje sprawne funkcjonowanie państwa. Bo i zarówno to prawo oświatowe, i też reforma sądownictwa, to są ważne rozwiązania, żeby polskie państwo dobrze funkcjonowało, żeby nie wpuszczać ideologów LGBT do szkół bez zgody rodziców, bo przecież tak naprawdę ta ustawa do tego się sprowadzała. Tam nie było nic skrajnego w tych rozwiązaniach. Czy sądownictwo? Tutaj chodzi po prostu o zachowanie polskiej rodziny, o sprawne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, o sprawne funkcjonowanie wielu wymiarów polskiego państwa. Również wcześniej w sprawie Turowa o sprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski, czyli coś, co szczególnie w czasie kryzysu jest naprawdę bardzo ważne i fundamentalne, i z tego punktu widzenia zupełnie fałszywe i chybione są te nawoływania, że skoro jesteśmy w okresie kryzysu, no to powinniśmy wygasić jakieś rzekome nasze spory z Unią Europejską. To nie są nasze spory, to Unia Europejska te spory produkuje, w szczególności Niemcy, które skompromitowały się swoimi działaniami w stosunku do Rosji, a patrząc na przykład ich zarzuty co do polskiego miksu energetycznego, również w tym zakresie, więc krok po kroku rzeczywistość obnaża to, że my jako Polska w tych wszystkich sprawach mieliśmy rację, a to Unia Europejska, a tak naprawdę Niemcy się myliły, więc to niech oni wycofają się z tych bezsensownych zarzutów. I powiem, że coraz bardziej widać w państwach członkowskich Unii Europejskiej to przekonanie właśnie, że tak rzeczywiście jest, że to Niemcy popełniają te błędy, że to Niemcy prowadzą nas, całą Unię Europejską, w przepaść ich szaleńczej polityki w stosunku do Rosji, która doprowadziła do wojny na Ukrainie, ich chorej polityki energetycznej, która doprowadziłaby do katastrofy. I I o to tutaj chodzi. To nie my jesteśmy tymi, którzy wprowadzają zamęt i spory. My jesteśmy tymi, którzy byliśmy ofiarami tak naprawdę tych bezprawnych i nieuzasadnionych ataków i rzeczywistość powoli pokazuje, kto tutaj miał rację. A ważne jest, żebyśmy mieli sprawnie funkcjonujące państwo.
Teraz to też wychodzi w kontekście tej wojny na Ukrainie, gdzie no, wiem, że Niemcy połowa węgla, chodzi o embargo na węgiel, jak to trudno jest Niemcom na to się zgodzić, ponieważ połowę czerpią z Rosji właśnie i no właśnie,
te... Przede wszystkim tutaj chodzi też o gaz, bo jednak gaz, rzeczywiście tak. ich zapotrzebowanie w ponad 50% jest realizowane przez Rosję. Nie mają zapasów, na przykład tak jak zapasy ma Polska i dzięki właśnie stanowczej polityce odchodzenia od rosyjskiego gazu, co jest realizowane właśnie przez rząd Zjednoczonej Prawicy i bardzo mocny nacisk na gazoport w Świnoujściu i na Baltic Pipeline. W tym roku będziemy już całkowicie uniezależnieni od rosyjskiego gazu, a mamy zapasy. Niemcy tego problemu nie mają, ale powiem brutalnie i wprost. Niech Niemcy w końcu zapłacą swoim komfortem za te błędy, za te szaleństwa, które przez erę Schrödera i Merkel realizowali w stosunku do Rosji, pozwalając Putinowi tak naprawdę na budowę swojej potęgi. Zaatakował Gruzję. Nie zauważyli tego. Zaatakował Donbas i Krym. Ile trzeba krwi niewinnych kobiet, dzieci, żeby Niemcy w końcu zrozumiały, że ich komfort naprawdę nie jest tutaj czymś, co powinno decydować o polityce Unii Europejskiej?
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam Panią na antenie.
Proszę Ojca, ja chciałabym się włączyć do...
Już Pani jest na antenie. Mogę Pani imię poznać?
Teresa.
Bardzo proszę. Już Panią słuchamy, Pani Tereso.
Kowajtowski.
Proszę bardzo.
Właśnie chciałam tylko powiedzieć, że Pan Prezydent mnie bardzo rozczarował. Modliłam się, przeżywałam bardzo i tak pragnęłam, żeby to właśnie Pan Prezydent Duda był nadal prezydentem, bo bałam się tego prezydenta Trzaskowskiego, gdyby został. Ale teraz widzę, że nie ma różnicy pomiędzy naszym panem prezydentem, niby naszym, a panem Trzaskowskim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Tylko przypomnę, drodzy państwo, że tematem naszym jest odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne. I tak chciałbym, żebyśmy się tego tematu trzymali. Tematów różnych, ważnych jest wiele, oczywiście. Mówimy o nich, ale dzisiaj mamy ten temat i starajmy się jednak w tym temacie pozostać. Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże, czy jestem już na antenie?
Tak, witam Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz
mówi Leszek z Oliwy.
Witam Pana.
Ja się bardzo dziwię Panu prowadzącemu, że jest tak przekonany święcie o zbrodniach rosyjskich, a zbrodnie, ewentualne zbrodnie ukraińskie określa jako rzekome. No, tam przy Ługańsku operuje słynny batalion Azow, złożony z banderowców.
Panie Leszku, tylko zaraz pan dokończy swój wątek, tylko dodam, ja tutaj siedzę cały czas przy mikrofonie i nie usłyszałem, aby pan minister mówił o rzekomych zbrodniach tutaj, o których pan tutaj, nie padło takie sformułowanie.
No, ale ojciec mi przerywa teraz i to już mi zabiera czas. No,
ja oddaję panu głos.
Słucham?
Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Dobrze, dobrze. W każdym razie sprawa jest smutna, bo prowadzona od lat na obce zlecenie i niestety wbrew interesom naszego narodu przez środowisko braci Kaczyńskich polityka nienawiści wobec Rosji, jej nieustannego policzkowania, a to za Politkowską, a to za Nawalnego, a to za Skripala, prawda? Oraz wspierania Ukrainy jako pałki na Rosję doprowadzi nas do katastrofy. Będziemy mieli niestety gigantyczne kłopoty z uchodźcami oraz muzułmańskimi tymi emigrantami, których przecież nie chcieliśmy, a ponadto zamiast spokojnie rozmawiać i handlować z Rosją, staniemy się państwem frontowym, najeżonym amerykańskimi rakietami. To wszystko będzie bardzo, bardzo drogo kosztować. A teraz proszę mi pozwolić jeszcze jedną rzecz pod adresem pana prelegenta. Nie jestem pewny, czy ta wojna jest największą od czasu II wojny światowej. Przypomnę bandycką napaść na niepodległy Irak, którą dokonali Amerykanie wspólnie z Anglikami, Australijczykami. Było tam też 180 Polaków. W sumie 300 tysięcy żołnierzy runęło na niepodległy Irak. I według oficjalnych danych, które można sprawdzić, tylko w ciągu 41 dni wojny do 1 maja zabito 7370 cywilów, a następnie w ciągu całej wojny zginęło ich 288 tysięcy. Proszę sprawdzić te dane. Także nie wiem, czy ktokolwiek wówczas określił prezydenta amerykańskiego bandytą i nakazywał bojkot Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. Jakoś tamtych zbrodni wszyscy przełknęli je i podziwiali wspaniałą operatywność Amerykanów. Proszę zobaczyć, jakie dwie różne miary stosujemy raz w jednym, a i w drugim przypadku. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję
z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
No cóż, na pewno jest tak, że niezależnie od oceny działań w innych przypadkach, tutaj pan wspomniał o wojnie w Iraku, niezależnie od tego, czy uznamy to za wojnę usprawiedliwioną czy nieusprawiedliwioną, ta ocena nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla tej oceny wojny, o której w tym momencie mówimy. Czyli mówiąc krótko, nawet jeżeli ktoś inny w innym czasie, w innym miejscu popełnił jakąś zbrodnię przeciwko pokojowi, to nie oznacza usprawiedliwienia dla innych zbrodni. To pierwsza sprawa i musimy sobie z tego chyba zdawać bardzo wyraźnie sprawę. Pierwsza rzecz. Druga. Tutaj nie mówimy o żadnej nienawiści w stosunku do Rosji. To nie jest tak, że myślę, przynajmniej mówię tutaj w swoim imieniu, czy w imieniu Solidarnej Polski o czymś takim. Mówimy tutaj po prostu o realnej ocenie rzeczywistości. No, Polska jest w takim położeniu geopolitycznym między Niemcami a Rosją, że jest no, siłą rzeczy narażona w taki czy inny sposób na presję, często ekonomiczną, ale jak widzimy i pamiętamy z historii również militarną. Jesteśmy tym Bożym Igrzyskiem i musimy być silni. Jeżeli chcemy rzeczywiście się liczyć, to musimy być silni. No a tym naturalnym wrogiem jest oczywiście również Rosja. Rosja, która jest państwem agresywnym, który jest państwem, który jest tak naprawdę dyktaturą, no, państwem zbrodniczym w tym momencie, bo te obrazy, które widzimy, no w sposób niebudzący wątpliwości pokazują zbrodnie wojenne dokonywane w trakcie tej agresji. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie ustalić konkretnych sprawców, widzimy te efekty. Widzimy bombardowania miast niedyskryminacyjne, bez rozróżnienia właśnie na cele wojskowe czy cywilne. Widzimy zabijanie cywilów, widzimy wykorzystywanie uniformów wojsk ukraińskich przez żołnierzy rosyjskich po to, żeby atakować i zabijać i ranić. To wszystko są zbrodnie wojenne. To nie trzeba wielkiej wyobraźni, tak? No i tak z punktu widzenia też takiego, nazwijmy to, cywilizacyjnego, no proszę sobie poczytać Konecznego, chyba że ktoś woli Huntingtona, tak? Trochę Konecznego splagiatował. To jest inna cywilizacja. To nie jest nasza cywilizacja łacińska. To tam nie ma rozróżnienia między tym, co prywatne, a publiczne. Tam nie ma rozróżnienia między sakrum, a profanum, etc., etc. Nie chcę tutaj oczywiście oskarżać każdego Rosjanina z osobna, bo sam znałem wielu miłych, sympatycznych Rosjan, ale no, to nie jest tak, że to też jest naród wspaniałych ludzi rządzonych przez despotę. No, niestety, ale tak nie jest. Tak? To są bardzo często ludzie, oczywiście pewno skrzywdzeni, pewno otumanieni propagandą, ale którzy popierają nie wiem w jakim procencie, może w połowie ten reżim. I to są pewne fakty, z którymi po prostu musimy się liczyć. I to jest reżim, który ewidentnie dąży do tego, żeby pozbawić Polskę podmiotowości. I nie mam osobiście żadnych wątpliwości, że gdybyśmy nie reformowali państwa, gdybyśmy nie szukali mocnych sojuszy transatlantyckich, gdybyśmy nie robili tego wszystkiego, co staramy się robić jako Zjednoczona Prawica od tych kilku lat, to popadalibyśmy powoli właśnie w taką zależność ekonomiczną, polityczną, być może właśnie od Rosji. Także to nie jest wrogość, to nie jest nienawiść, to jest po prostu realna ocena rzeczywistości.
Odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne, taki jest temat naszych rozmów dzisiejszych, niedokończonych. Bardzo proszę, Radio Maryja. Witam pana serdecznie, już na antenie jesteśmy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na początku tylko zapytam, czy dobrze mnie słychać.
Bardzo dobrze, a pana imię?
Super, ojciec Witoldzie Marcin z Morunga. Witam pana ministra. Panie ministrze, pewne sprawy już wybrzmiały, do pewnych spróbuję się odnieść, jak w miarę niedługo, aczkolwiek temat jest taki bardzo gorący. Mam takie pytanie na początku. Jakim prawem w ogóle Polska wyposaża Ukrainę w amunicję? Jakim prawem? Nigdy tego nie powinniśmy robić. Robimy bardzo dużo. Przyjmujemy uchodźców, tak jak nakazuje Chrystus. Leczmy rannych, tak jak nakazuje Chrystus. I to nie tylko ukraińskich, ale i również i rosyjskich. Teraz jest bardzo dużo też w Rosji obywateli, którzy również z powodu tego konfliktu cierpią. To nie otworzymy się na nich. Proste pytanie. Dlaczego? Tutaj przedmówca mówił o takiej agresji Prawa i Sprawiedliwości do Rosji. Ale muszę z przykrością przyznać, że to jest prawda. Odkąd jesteście u władzy, cały czas Rosja jest zła. Rosja jest tym krajem, na którym musimy uważać. O którym musimy pamiętać, bo najlepszą nauką jest historia. Zgadza się. Ale ta sama historia ukazuje nam całą bolesną przeszłość, która dotkła naród polski przez Niemców. Dlaczego nie mamy takiego samego podejścia do narodu niemieckiego, bardziej do państwa niemieckiego? Dlaczego? Was po prostu, proszę wybaczyć, że tak mówię, może bezosobowo, tylko ogólnie, ale was po prostu na to nie stać. My jesteśmy jako naród, a bardziej jako rządząca prawica uprzedzeni do Rosji, do Putina, a do Niemiec jakoś po prostu tego nie widać. To jest bardzo dotkliwe i to wiele ludzi zauważa, w prywatnych rozmowach tak samo. Niby teraz Polska czy prezydent biegamy o przeróżne sankcje, biegamy po świecie czy po Europie, szukając poparcia, tak naprawdę nikt na tym inny nie cierpi jak naród rosyjski i teraz też naród polski. Przez drożyznę paliwa, przez to nawet czyste pat dzieje. Ja nie wiem tylko z powodu lęku jakiegoś najazdem rosyjskim czy jakimiś wysokimi cenami. Ale musimy spojrzeć tak, jak faktycznie sprawy się przedstawiają. Witujemy prezydenta Putina, co jest bardzo ważne. Nie popieram tego. To jest po prostu naganne, a jako chrześcijanie to jest nasz brat, za którego powinniśmy się modlić, do którego za wszelką cenę też powinniśmy wyciągać ręce, bratnią dłoń pomocy.
A nie upominać, panie Marcinie, po chrześcijańsku jest, też? A nie upominać, grzeszących upominać?
Upominać jak najbardziej, ale... Dobrze się słyszę, ojcze?
Dobrze, trochę przerywa, ale panie Marcinie, proszę już o puentę, dobrze, bo dajmy czas na odpowiedź.
Postaram się. Aczkolwiek myśli jest bardzo dużo.
Na pewno.
No nie widzę żadnego takiego sensu na tych sankcjach. Bo mówię, prezydent Putin i takich nigdy nie odczuje. Odczuje tylko to naród rosyjski, do którego powinniśmy wyciągać rękę. absurdem jest nawoływać w telewizji takiej czy innej, żeby bojkotować rosyjskie produkty. To jest po prostu jakiś absurd. Bo tylko Rosjanie na tym cierpią, cierpi też naród polski i nazywanie teraz przez czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, proszę panie ministrze, nie brać tego do siebie, ale nazywanie przez czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości prezydenta Putina mordercą czy ludobójcą, ja to nie bronię, żeby ktoś tego nie zrozumiał. To dlaczego takiego samego stanowiska rząd polski nie opiera w stosunku do tych, którzy przez 2 lata tego obłędu covidowego jednym podpisem morduje miliony dzieci nienarodzonych. Dlaczego tu nie ma tego takiej samej mocy polskiego rządu? Takiego samego mocnego głosu? Czemu nie mamy odwagi napiętnować, czy to Stany Zjednoczone, czy Kanady, czy Francji, Hiszpanii i wiele, wiele innych zachodnich krajów? Dlaczego? Dlaczego cały czas Rosja jest zła, a Zachód jest dobry?
Mhm. Rozumiem, panie Marcinie. Dzięki za ten głos. Dajemy głos.
Ojca pozdrawiam. Bogu niech będą dzięki. Ojcze, Matka Boża w Kiwecho prosiła. Ostrzegając
panie Marcinie,
naród...
pytanie wybrzmiało. Bardzo panu dziękuję. Posłuchajmy naszego gościa. Panie ministrze, czy to któryś telefon, czy jesteśmy rusofobicznym narodem? Tak to bym to spuentował.
Dużo myśli u pana Marcina. Rzeczywiście te obawy są zrozumiałe. Tak, może tylko zaczynając od końca, dla początku przypomnę, że jeżeli chodzi o liczbę aborcji, to Rosja jest tutaj w czołówce, więc jakby wizja takiego konserwatywnego rosyjskiego społeczeństwa jest absolutnie fikcją. To jest spustoszone, zdegenerowane społeczeństwo. No tak niestety to trzeba powiedzieć. Nie czuję tego jakby tego jako ataku personalnego, bo akurat jestem z Solidarnej Polski, nie z PiS-u, ale i my jako Solidarna Polska bardzo mocno podkreślamy konieczność ochrony życia i mówimy o tych, którzy pozwalają na aborcję jako mordercach, tak, jak najbardziej. Natomiast to nie zmienia faktu, że jest absolutnie dopuszczalne powiedzieć o dyktatorze państwa rosyjskiego, no, że jest zbrodniarzem wojennym, bo te zbrodnie wojenne, które są dokonywane, widzimy codziennie na ekranie telewizorów, spokojnie sobie siedząc przed telewizorem i nie wiem, popijając jakiś rosyjski alkohol być może, prawda? To tak nie powinno być w mojej ocenie, tak? I bojkot rosyjskich towarów, sankcje, które dotkną rosyjskie społeczeństwo, uważam za jak najbardziej uzasadnione. No, nie może być tak, że spokojnie kupujemy towary, finansując w ten sposób działania wojenne dzisiaj w stosunku do, prowadzone w stosunku do Ukrainy, a za 2-3 lata, to trzeba wyraźnie sobie jeszcze raz powtórzyć, być może w stosunku do Polski, Litwy, Łotwy czy Estonii. To naprawdę nie jest nic nierealnego. Przypomnijmy sobie, że jeszcze paręnaście dni temu nikt sobie nie wyobrażał, że to, do czego doszło na Ukrainie, jest w ogóle możliwe. Zróbmy sobie taką retrospekcję i pomyślmy, co było kilkanaście dni temu. Ja na przykład nie wyobrażałem sobie, że to jest możliwe. I mówię to z pełną odpowiedzialnością i z pełną szczerością. I kto jest za to odpowiedzialny? Przecież my podkreślamy, no, czy jesteśmy rusofobiczni, a jesteśmy germanofilami? Nie, ja osobiście zamieszkałem 4 lata łącznie w Niemczech. Mam wielką, w pewnym sensie sympatię do tego kraju, ale mówię od wielu lat o tym, że Niemcy popełniają kardynalne błędy, mówiąc najdelikatniej, w stosunku do Rosji. Są tymi, którzy łamią traktaty europejskie, chcą z Unii Europejskiej zrobić swoją strefę wpływów. My to przecież mówimy od wielu lat. Z drugiej strony paradoksalnie to chyba właśnie w stosunku do PiS-u, a może nawet w stosunku do, szczególnie do Solidarnej Polski, stawia się właśnie zarzut rusofilstwa. Więc powiem szczerze, mam czasami już pewne pomieszanie pojęć, czy jesteśmy germanofobami, germanofilami, rusofobami, rusopowami czy rusofilami. Mam wrażenie, że każdy nas atakuje w zależności od tego, co jest wygodniejsze. My po prostu staramy się realnie, jeszcze raz to powtórzę, oceniać sytuację i bronić interesów Polski. Przeciwko Niemcom, wtedy, kiedy Niemcy występują przeciwko solidarności z krajami Europy Środkowej, Polski, no i przeciwko Rosji, również rosyjskiemu narodowi, który, jeszcze raz powtórzę, jest narodem ludzi w dużej mierze zdegenerowanych. Aborcja jest tam czymś na porządku dziennym, alkohol, narkotyki. No, może trudno to mówić, może to brzmi, może nie powinno się nawet w ten sposób mówić, ale takie są niestety fakty, tak? Jest społeczeństwem ludzi, którzy noszą współczesne swastyki, ten znak Z. No przecież to jest szaleństwo i aberracja. Popatrzmy na zdjęcia z lat 30. w Niemczech i popatrzmy sobie teraz na tych niby zwykłych, szlachetnych Rosjan, którzy są w stanie pokroić się za człowieka, który morduje niewinne kobiety i dzieci. To są fakty i w tej rzeczywistości funkcjonujemy i w tej rzeczywistości jako Solidarna Polska chcemy bronić interesów przede wszystkim Polski i bezpieczeństwa Polaków. Mhm.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pan panem, Chrystus Maria Zaprzedzica.
Teraz i zawsze. Witamy panią.
Rozmawiać na antenie.
Tak, trochę jest pogłos, jak pani mówi. Nie wiem, czy może pani coś z tym zrobić.
Chodzę do innego pomieszczenia.
Czy dobra. Pani mówi przez głośno mówiący jakiś zestaw?
Moment, zaraz tak mówię, a to zaraz ciszę.
I może właśnie wyłączyć to dobrze, i tak bezpośrednio
słuchawki. Teraz jest dobrze?
Dużo lepiej, tak. Mogę pani imię?
Dobrze.
Mogę pani imię poznać?
Basia.
Bardzo proszę, pani Barbaro. Już jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Gdańska. Drogi ojcze, szanowny panie ministrze, tak jak mówili moi przedmówcy, całkowicie się zgadzam z tym, że my Polacy absolutnie nie powinniśmy się włączać w wojnę z Rosją. Nie powinniśmy iść absolutnie na Ukrainę i walczyć, wyzwalając ich, ponieważ grozi nam to ogromnym nieszczęściem. Rosja ustosunkuje się wrogo w stosunku do nas i po prostu na pewno będzie wojna.
A my walczymy, pani Basiu, na Ukrainie?
Proszę?
Nasze wojsko jest na Ukrainie?
Nie, jeżeli pójdzie, my możemy pomagać humanitarnie, ale absolutnie nie militarnie. Nie powinniśmy absolutnie iść. I dlaczego rząd się zgadza w ogóle na coś takiego? Bo już jest, już po prostu ochotnicy, jeżeli minister wyrazi zgodę, to oczywiście, że nasze wojsko pójdzie. Rozmowy są już takie między
Czyli jest ten region międzynarodowy, gdzie są z kilkudziesięciu krajów ochotnicy, ale...
Ale my Polacy nie powinniśmy tego
ale
robić.
Ale nie ma, z tego co wiem, nie ma decyzji o polskim wojsku, żebyśmy byli jasno mówili na antenie.
Ale już słyszy... Nie, ja nie mówię, że na antenie, ale już się słyszy o tym, że już wojsko może być w pogotowiu i możemy pójść...
Już jest w pogotowiu wojsko.
Może ja od razu odpowiem, bo tak. Barbara tutaj rzeczywiście mówi o obawach, ale chcę absolutnie zapewnić, że nigdy nie było, nie będzie jakichkolwiek planów, żeby wojsko polskie włączało się w jakiekolwiek działania wojenne. To jest oczywiste.
Ale dajemy broń, dajemy... Czy to są działania militarne, także nie powinniśmy absolutnie w tym kierunku iść. Humanitarnie, poza tym uchodźców przyjmujemy za dużo, już przyjęliśmy ponad 1 000 000 uchodźców. Jeżeli dalej tak będzie to szło, to przyjmiemy 4 000 000 albo więcej i co z naszym narodem będzie?
A co z nimi zrobić mamy?
Ale to inne państwa również przyjmują uchodźców. Nie w taki sposób, że otwieramy wszystko, przychodnie, służba zdrowia, szkoły, kłaniamy się Ukraińcom. Oczywiście, że powinniśmy w jakiś sposób pomóc, ale nie w taki sposób, że nasze dzieci niedługo pójdą w odstawkę. Wszyscy już to mówią, już jesteśmy strasznie zagrożonym narodem. Po prostu boimy się, że to jest... Nieprzemyślana po prostu sprawa. Powinniśmy w jakiś sposób pomóc, ale nie aż w tak. Mhm. Nie możemy otwierać się w taki sposób na Ukrainę. Mhm. Prawda? Nie pamiętamy tego, co się stało, bo nie chcemy tego pamiętać, bo wiadomo, że wojna, jeżeli jest wojna, to chce się pomóc każdemu. Ale nie aż w taki sposób.
Gdzie jest ta granica, pani Wasiu, tak można zapytać
się. No gdzie jest ta granica?
Kto ją ma wyznaczyć?
Rozsądnie trzeba pomyśleć o narodzie polskim. Mhm. U nas niestety zaocznie dzieci się, przepraszam, zdalnie uczyły, a w tej chwili oczywiście pandemii już nie ma, dzieci wróciły do szkół, ale żeby nie było tak, że nasze dzieci będą, tak jak mówię, poniżane, a tamte dzieci, dla tamtych dzieci będzie wszystko. Nie wiem po prostu, jak to dalej pójdzie i w jakim kierunku. My się po prostu jako Polacy bardzo, bardzo obawiamy.
Dużo obaw w pani głosie, rozumiem. Czy jeszcze coś, czy może damy głos panu ministrowi?
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo za głos.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Bardzo dziękuję pani Barbaro. Rzeczywiście to dużo, dużo obaw. Myślę, że wszyscy je podzielamy, te obawy, które no, wynikają z bardzo prostego faktu, że u naszych granic, tuż przy polskiej granicy spadają bomby i to jest oczywiste, że mamy prawo się bać, mamy się prawo obawiać o naszą przyszłość i to jest jak najbardziej zrozumiałe, ale też musimy wziąć pod uwagę też, no, że powinniśmy też patrzeć ze spokojem i pewną taką racjonalnością na rzeczywistość. No, takie jest przynajmniej zadanie tych, którzy rządzą, tych, którzy podejmują decyzje i tutaj w tym zakresie musimy też pamiętać, że jest dużo dezinformacji i fake newsów. W dzisiejszych czasach ta wojna jest prowadzona w dużym zakresie, również w sferze informacyjnej. Te różnego rodzaju informacje, że nie wiem, polscy pacjenci nie są przyjmowani do lekarza, bo przyjmowani są ukraińscy, albo że za chwilę zabraknie miejsca dla polskich dzieci. To nieprawda. Tego typu informacje są absolutnie nieprawdziwe. Nie ulegajmy też takiej dezinformacji, która może, nie musi oczywiście, ale może być inspirowana właśnie przez tę Rosję, powiedzmy sobie szczerze. Tak samo jak oczywiście zdarzały się jakieś przypadki przestępstw popełnianych przez osoby, które przekraczały ukraińską granicę, ale ich skala była absolutnie nieporównywalna do tego zamieszania, które było wywołane w pierwszych dniach napływu uchodźców. To wynikało z prostych danych policji, prokuratury. Te informacje były po prostu fałszywe. Tak? One służyły temu, żeby wywołać właśnie strach w polskim społeczeństwie, żeby może wywołać niechęć w stosunku do ludzi, którzy uciekają przed wojną, ale też strach, taki ogólny strach, bo strach jest największym sprzymierzeńcem wroga. Nie? Więc powinniśmy również też o tym pamiętać. I cóż, pani mówiła o też tych, pamiętamy o przeszłości. Tak, oczywiście pamiętamy. Nikt nie zapomniał o ludobójstwie na Wołyniu, ale tak jak powtarza to wiele osób, które no, doskonale to pamiętają i przeżyły, że pamiętamy o tym i nie możemy o tym zapomnieć. Musimy żądać prawdy i odpowiedzialności, ale z drugiej strony w tej sytuacji, w której jesteśmy, w tej sytuacji, w której są kobiety, dzieci uciekające przed wojną, naszym moralnym, prawnym i takim zwykłym ludzkim obowiązkiem jest po prostu im pomóc. I to nie jest oczywiście tak, że jesteśmy czy będziemy tutaj sami. Nie, tak nie jest. Mamy już deklaracje ze Stanów Zjednoczonych, za chwilę z Kanady, oczywiście z Unii Europejskiej o realnej pomocy, relokacji tych osób. Przecież wszyscy wiemy, że nie przyjmiemy 4 milionów uchodźców. To jest po prostu niemożliwe, tak? Wsparciu też finansowym dla Polski, bo no, rzeczywiście jest tak, że w Polsce te osoby no, ze względu na bliskość w większym stopniu niż w innych krajach będą przyjęte. Także rozumiemy te wszystkie obawy jak najbardziej i chcę wyraźnie tutaj powiedzieć, że w tym aspekcie społecznym jak najbardziej kierujemy się w pierwszej kolejności dobrem Polaków, interesem Polaków i to jest dla nas pierwsze i fundamentalne. Pani Barbara na początku mówiła o tym niewłączaniu się w wojnę. Myślę, że już dostatecznie wyjaśniłem, że absolutnie nigdy to nie jest, nie było, nie jest i nie będzie naszym celem. Natomiast trzeba sobie wyraźnie powiedzieć jedną rzecz. Powtórzę może to, bo już o tym rozmawialiśmy, że to nie jest tak, że to my będziemy decydować, czy Polska będzie kiedyś w stanie wojny, czy nie, tylko to Rosja będzie decydować. Tak? I musimy być na to gotowi. A chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tak? Chcesz, też powiedzmy brutalnie, może nieco, Ukraina jest naturalną barierą, żeby nie powiedzieć jeszcze brutalniej buforem w stosunku do Rosji. Więc dla nas istnienie niepodległego, suwerennego państwa ukraińskiego, które nie jest pod bezpośrednim panowaniem Rosji, jest warunkiem naszego bezpieczeństwa. W związku z tym wsparcie dla Ukrainy, również wsparcie w sprzęcie wojskowym, w amunicji, jest warunkiem naszego bezpieczeństwa i to sobie trzeba wyraźnie powiedzieć. Może to jest niepopularne, co teraz mówię, ale żyjemy w trudnych czasach, nie ma co ukrywać, nie ma co się oszukiwać. Musimy mówić szczerze, tak jak jest, już nie ma czasu na PR, tak, to już nie ma czasu na wzajemne oszukiwanie się. Trzeba wyraźnie mówić, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Musimy mieć 300-tysięczną armię, musimy ją odtworzyć. Po to jest ustawa o obronie ojczyzny. Musimy więcej wydawać na zbrojenia, ale musimy też obecnie więcej wydawać na i wspierać również w zakresie sprzętu wojskowego i amunicji dla Ukrainy. Jeszcze raz powtarzam, nie wystawiając się na pierwszy strzał, bo tutaj jest podstawowa rola i odpowiedzialność za to, co zrobili Niemców, też Anglików, Amerykanów. Ale im bardziej Rosja wykrwawi się teraz pod Kijowem, tym później to niebezpieczeństwo przyjdzie do nas, bo ono przyjdzie. Prędzej czy później przyjdzie i to nie zależy od nas, tylko od agresywnej polityki Rosji. Więc musimy zrobić wszystko, żeby to uniemożliwić, a co najmniej opóźnić maksymalnie, żebyśmy byli jak najbardziej gotowi do tego, żeby bronić się naszych granic.
A propos jeszcze, panie ministrze, liczby uchodźców, którzy przybyli do Polski, mówimy, że przekroczyło granicę ukraińsko-polską ponad 1 000 000 osób, ale też chyba trzeba dodać, że część tych osób, nie wiem jaka, może pan wie, pojechała dalej w Europę, w świat.
Oczywiście, tak.
Przejeżdżając jedynie przez Polskę.
Około 40% osób to już bezpośrednio opuszcza Polskę, a też z tych osób, które zostają na jakiś czas, oni też powoli również wyjeżdżają do innych krajów, czy to w ramach organizowanej już relokacji, czy też właśnie sami organizując sobie ten wyjazd. Sami w Kaliszu przyjęliśmy ponad 100 uchodźców na kampusie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, z czego dzisiaj już 16 wyjechało do Francji, a wcześniej kilkanaście osób również, więc to tak wygląda, że rzeczywiście przyjmujemy w pierwszym rzucie tych uchodźców i oni rzeczywiście potrzebują tej pomocy, ale to trwa kilka dni, tydzień, dwa i większość tych osób wyjeżdża dalej.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana. Pana imię?
Na antenę?
Pana imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewicy.
Teraz i zawsze. Radio jest włączone. Proszę wyłączyć radio.
Tak, już przyciszyłem.
A mogę pana imię poznać?
Zbyszek Gosztyna z tej strony dzwoni.
Zbyszku, proszę bardzo.
Dziękuję, że się dodzwoniłem. Myślałem, że tak szybko. Akurat teraz mam trochę czasu i śledzę te informacje też tam w takich różnych grupach jestem społecznościowych, które gdzieś śledzą i te rzeczy, które gdzieś się wcześniej działy, pandemia i teraz ta wojna, że to wszystko jest jakiś plan realizowany, który tam wcześniej był przez grupy które chcą władać tym światem. No, tak się zdarza, że nie ma przypadków, tylko są Boże zbiegi okoliczności. Ostatnio zaczęto mi nawet przysyłać, że z Niepokalanowa Rycerza Niepokalanej i tam są pierwsze egzemplarze, które powstały kiedyś. I są opisane początki masonów, jak powstały jak masoneria powstawała, jaki miała plan do realizacji. No dzisiaj jest to bardziej rozbudowane wszystko. Tam są inne struktury jeszcze, nad masonami są inne struktury. Wiem, że to jest gruba manipulacja. Tak jak właśnie tutaj po pandemii już ludzie się budzili, żeby ktoś za to jakoś karę podniósł i no, nagle wybuchła wojna. Ta wojna też jest dziwna.
A panie Zbyszku, co jest w tej wojnie manipulacja, panie Zbyszku? Halo?
Już będę kończył. Dzisiaj na przykład miałem takie informacje...
Panie Zbyszku, proszę mnie posłuchać, mam pytanie do pana. Co jest w tej wojnie manipulacją, bo nie rozumiem.
No to dzisiaj na przykład dostałem informacje, tam osoby też śledzę, bo które siedzą na przykład w Kijowie, w Zakonie, nagrywają, jak to wygląda z środka z tej wojny. Mhm. Czy dzisiaj jakiś człowiek tam z Charkowa wysłał filmik, szedł na górę, pokazywał, gdzie są rozmieszczone wojska rosyjskie i ukraińskie. I no mówi, że ludzie już w Charkowie wiedzą, co się dzieje, bo...
Czyli co się dzieje?
Artyleria ukraińska strzela po prostu w cywilów swoich.
Że Ukraińcy strzelają do swoich cywilów?
Tak, do swoich cywilów. Jest to na tym filmiku pokazywane. Tam jest to, nie wiem, tak ten człowiek tłumaczy z Ukrainy. Mówi o swoich żołnierzach ukraińskich, że to jest jakaś, nie wiem, wszystko robione też pod... Nie wiem, w jakim stopniu to jest robione pod media, w jakim stopniu to się dzieje realnie. Na pewno jest to jakaś manipulacja tam podkręcana. Ja jestem tego zdania, tak jak ta pandemia, która była wcześniej, też była podkręcana i to wszystko. A za tym idą inne rzeczy, które gdzieś ci władcy ukryci realizują. Tak jak początki pandemii były, ja byłem akurat w Pruszkowie.
Panie Zbyszku, ale proszę trzymać się tematu, dobrze?
Bo no dobrze, to tak samo teraz na przykład dowiedziałem się informacji, że WHO realizuje jakiś traktat, który ma być nad wszystkimi traktatami wszystkich państw. Oni chcą mieć władzę nad tym wszystkim. W razie właśnie zagrożenia jakiegoś epidemicznego, w razie takich innych rzeczy, no... No to jest wszystko głębsze, powiem tak. My, co możemy robić jako ludzie i Polska, tak jak było powiedziane, modlić się. I jedyna rzecz, jaką zwyciężymy, to tylko różańcem. Będzie ten atak z każdej strony na nasz kraj i na Kościół katolicki.
Dziękuję bardzo, panie Zbyszku. Panie ministrze, no tutaj takie głosy, no nie
myślę,
wiem,
że przede wszystkim powinniśmy nie ulegać temu strachowi. On jest oczywiście zrozumiały, no też zachować zdrowy rozsądek, potrafić odróżnić fałszywe informacje od fake newsów, czy właśnie tej dezinformacji, bo no jeszcze raz powtórzę, czy współczesne wojny mają charakter hybrydowy, poczynając od wojny w cyber, tak, w ataków cybernetycznych, a kończąc na właśnie wojnie informacyjnej i to morale, to rozkładanie, można by powiedzieć, społeczeństwa od środka przez fałszywe informacje, przez budzenie strachu, przez takie dzielenie, no jest, bym powiedział, najtańszą formą prowadzenia wojny i bardzo niestety skuteczną. I myślę, że najważniejsze jest w związku z tym to, żebyśmy temu po prostu nie ulegali i w ten sposób będziemy najlepiej bronić też Polski przed tym realnym zagrożeniem, bo tutaj przecież mówimy o rzeczywistości. No, proszę popatrzeć na granicę. Byłem tam parę dni temu. Tak? Pomagamy tym osobom. Widzimy tych rannych, osoby, które uciekają ze swoich domów no przed ostrzałami artyleryjskimi ze strony Rosji, z terytorium Białorusi, również ukraińskie miasta, wioski są bombardowane. To jest rzeczywistość, to nie jest filmik, tak? I myślę, że właśnie takie zderzenie z rzeczywistością, czasami tą brutalną, ale też czasami właśnie tą dobrocią, z którą się spotykamy właśnie ze strony Polaków, z tej solidarności, chyba jest najlepszym lekarstwem też na te wszystkie obawy i dezinformacje.
Rozmowy niedokończone w Radio Maryja trwają. Odpowiedzialność prawna za zbrodnie wojenne to jest temat naszych rozmów w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga z Mazowsza.
Witam, panie Jadwigo.
I powiem tak, panie ministrze, ja to tak myślę, czy my nie jesteśmy zbyt naiwni z tego względu, że mój znajomy jeździł tirem na wschód. Mówił mi, że nie może na krok odejść od samochodu na terenie Ukrainy, bo ma przebitą zaraz oponę. I to nie tak dawno, ze 2 lata temu z nim rozmawiałam. Druga rzecz. Jak Ukraińcy postępowali z nami, jak napadł na nas Hitler. Ojciec mój, dowódca, chciał ich przeprowadzić na Rumunię. Oddział został rozbity. Ojciec chodził 4 dni po lesie z drugim żołnierzem. Zostawili broń w lesie. Nie jedli i nie pili, bo w lesie nie było. Wyszli na brzeg lasu. Do pierwszej zagrody wstąpili. Prosili o jedzenie. To ta pani Ukrainka powiedziała, żeby sobie weszli do piwnicy. No oni nie chcieli, a druga pani poleciała na drogę i kiwnęła. Za moment leci 3. I tak, wycofali się do mieszkania. Tam po perypetiach wyważyli drzwi, ale ojciec zdążył się wciągnąć, tam były takie niskie domy.
Panie Dwigo, proszę nam, może nie mówić szczegółowo o tej historii, pani taty.
Później chodził nocą, uciekł, a tego drugiego kolegę garnęli. To ojciec mówił, że on rzeźział, bo wyrywał słomę z dachu ojciec.
Rozumiem.
I słyszał,
panie Dwigo, rozumiem. I co w związku z tym? Co pani proponuje, pani Jadwigo, teraz? Co my mamy robić w związku z tym?
Powiem tak. jesteśmy naiwni, wysyłamy broń. Ukraina i tak się nie oprze. A przyjdzie czas, że Ukraińcy razem z Rosjanami przyjdą do nas. I wtedy zobaczymy, jaka to jest przyjaźń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Tak, no rzeczywiście te indywidualne historie każdy z nas pewno ma w rodzinie. Osoby, które bliższe czy dalsze, które cierpiały, no też powiedzmy wprost, cierpiały ze strony Ukraińców, banderowców. Mój dziadek też został wzięty do niewoli właśnie pod Tarnopolem, a ja teraz pomagam dostarczać żywność właśnie do Tarnopola i do Krzemieńca między innymi. Przerzucamy to właśnie z Biłgoraja czy z Hrubieszowa dzięki ofiarności wielu Polaków. Czy to jest naiwność? Wydaje mi się, że nie. To jednak jest realizm, tak, że oczywiście, no, tak jak już wielokrotnie tutaj wspominaliśmy, nie możemy zapominać, nie możemy mówić, że nic się nie stało, tak, to były realne zbrodnie i sam wielokrotnie każdego roku od wielu lat jeżdżąc na Ukrainę, do Lwowa czy do Kamieńca, wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy opowiadali, jaką gehennę przeszli. To jest fakt, natomiast no, nie możemy też zapominać o tym, że no, w tym momencie po prostu tym ludziom, którzy nic nie zawinili, tak, kobietom, dzieciom należy się po pierwsze nasze wsparcie, a tak patrząc już bardzo trzeźwo, bardzo nawet czasami cynicznie, no musimy zwrócić po prostu uwagę na proste fakty. W tym momencie to nie Ukraina stanowi no, dla nas przecież jakiekolwiek zagrożenie, no tylko oczywiście w tym obszarze Rosja i tego chyba nie ma sensu kwestionować i z tym dyskutować, a powiedzmy paradoksalnie możemy podziękować Rosjanom właśnie, że tak mocno skonsolidowali Ukraińców przeciwko sobie. Ja powiem szczerze, panie Jadwigo, nie wyobrażam sobie po tym, co się dzieje, żeby jakikolwiek Ukrainiec chciał walczyć ramię w ramię z Rosjaninem przeciwko Polsce. I nie sądzę, żeby to była naiwność. To jest po prostu realna ocena rzeczywistości i mamy w tym momencie naprawdę niepowtarzalną szansę, aby doprowadzić do takiego naprawdę bardzo mocnego zbliżenia między naszymi narodami i uważam, że powinniśmy właśnie tę szansę wykorzystać i pokazać właśnie tę szlachetność, tę solidarność, która w Polsce, w polskiej duszy jest głęboko zakorzeniona. Uważam, że to jest realna szansa i uważam też, że jedyną możliwością, żeby długofalowo stworzyć dobre podstawy bezpieczeństwa dla Polski, jest takie, nazwijmy to, rozepchanie się w Europie Środkowej. No, geopolityka jest bezlitosna. Albo Polska będzie regionalnym supermocarstwem, albo będzie skazana na podległość albo sojusze, które no, zawsze są mimo wszystko iluzoryczne. I ta idea Trójmorza, te wszystkie plany związane na przykład z dziewiątką bukaresztańską, z trójkątem lubelskim, Litwa, Polska, Ukraina, już nie mówiąc o czworokącie wyszehradzkim, czy w ogóle całym Międzymorzu, czy Trójmorzu, to wszystko są może się wydawać naiwne czy nieco iluzoryczne plany, ale tak nie jest. To jest nasza realność, to jest nasza konieczność, aby tego typu strukturę w Europie Środkowej wzmacniać wbrew Rosji i wbrew Niemcom. To nie może być Mitteleuropa z centrum w Berlinie. To musi być podmiotowa Europa Środkowa z ośrodkami w Warszawie, w Bukareszcie czy w Kijowie. To nie jest naiwność, to jest po prostu geopolityka.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani, witamy.
Kłania się Halina z Zamościa. Chciałam pewne sprawy, proszę ojca. A nie, jeszcze nie jestem na antenie.
Już pani jest na antenie, tak.
Aha. Czy mam się ponownie przedstawić?
Nie, już pani powiedziała, pani Halina. Witamy.
Proszę ojca, ci ludzie, co dzwonią, ja nie chcę ich krytykować, ale oni w ogóle historii nie znają. Ja jestem rodowitą Zamościanką. Mój tata pochodził z Równego. I tam różni ludzie mieszkali, ale nie można krytykować Ukraińców. To jest bardzo naprawdę oddany, pobożny naród. Ja znam tamte miejscowości Równe, Stanisławówek, Lwów, Żytomierz. W Żytomierzu 70% narodu polskiego mieszka, ale to są też ludzie. My ich nie możemy zostawić bez kawałka chleba i bez pomocy. Dlaczego tacy ludzie dzwonią w tej chwili do Radia Maria, jak ja słucham, nie znają historii. Nawet ostatnio, no ten pan to brednie ostatnio mówił. Ja bym to się chętnie spotkała z tymi ludźmi i zrobiłabym im wykład z historii i zaproponowała, żeby oni odpowiednie książki przeczytali. Nie znają historii. To są ludzie, my musimy im pomóc, proszę ojca. Naprawdę, pan minister, nie wiem, który to pan minister, ale bardzo dużo cierpliwości ma.
Pani minister Marcin Romanowski z Ministerstwa Sprawiedliwości, sekretarz stanu.
Rozumiem. Naprawdę, no i tak tłumaczy i ponownie ktoś tam znowu dzwoni i takie brednie opowiada, że to przykro, że my taki naród polski mamy. Niech oni sobie, ci ludzie, poczytają, zobaczą, co robili komuniści, co nasi Polacy robili z naszymi Polakami. A tam banderowcy, owszem, tam byli tacy. Ja bardzo dobrze historię znam, bo ja tam kilkakrotnie byłam i mam tatę świętej pamięci z tamtych stron, przedwojennego oficera z Krzyżem Virtuti Militari, który nie żyje i jestem rodowitą Zamościanką. I ci ludzie, którzy dzwonią, to powinni zrozumieć, no takie rzeczy opowiadają, że to niegodne, żeby Polak wypowiadał takie słowa. Niech oni sobie przypomną, co powiedział świętej pamięci nasz pan prezydent, który był w Gruzji. Nie powinni w ogóle dzwonić i w naszym Radio Maryja opowiadać takie rzeczy, bo to na pewno w eter idzie i pan Putin, bandyta, zbrodniarz, który to morduje ludzi, dzieci, niech obejrzą, zobaczą ci ludzie, co dzwonią i opowiadają. To są katolicy, jeszcze mówią szczęść Boże. Do kogo? Do Putina oni niech mówią dzień dobry, panie prezydencie, a nie tutaj się nie zwracają, bo pan Jezus płacze krwawymi łzami. Jak to słyszy, co ci ludzie mówią? Co ci ludzie mówią? Mówię Zielonego, oni w ogóle historii nie znają. Ja nie zabieram, bo na pewno dużo, ja bardzo długo dzwoniłam, dużo osób mądrych, którzy znają historię, chcą się dodzwonić.
Dziękuję, naprawdę, pani Halino.
Szczęść Boże z Panem Bogiem, szczęść Boże.
Szczęść
Dobrej
Boże.
Nocy.
Dobrej nocy również.
Bardzo dziękuję pani Halino i pozdrowienia do Zamościa. Tutaj dzisiaj w Toruniu, ale zazwyczaj w Biłgoraju sąsiednim. Wiem, że Biłgoraj czasami z Zamościem miał napieńko, ale myślę, że teraz wszyscy pomagamy. Widzę też, jak w Zamościu wszyscy zamościanie rzeczywiście się super angażują i pomagają tym osobom, którzy naprawdę tej naszej pomocy potrzebują. I faktycznie z jednej strony tutaj pewna zgoda. No, jest ten rachunek krzywd między naszymi narodami, jak pisał też Sienkiewicz o tej nienawiści, która zatruła krew pobratymczą, ale też musimy, jak pani Halina doskonale sobie zdaje właśnie sprawę i ten głos tak traktuje, no też pamiętać, że to nie jest jakiś determinizm, że nie jesteśmy skazani na nienawiść między sobą, ale musimy po prostu to zło przezwyciężyć, przepracować, wybaczyć sobie nawzajem i wspólnie budować tę może jakoś wspólną, tak czy inaczej, przyszłość, prawda? Bo tak jak wiemy z historii, pani Halina dużo tutaj o tym mówiła, no łączy nas rzeczywiście dużo pięknych kart historii, wspólnej historii. Mówiąc językiem Emmy Thompson, największy projekt republikański między Cesarstwem Rzymskim a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. To jest właśnie Rzeczpospolita wielu narodów, tak? I myślę, że do tego powinniśmy nawiązywać i starać się budować na tym, co pozytywne, nie zapominając o tym, co złe w tych naszych relacjach. Ale też, może też broniąc trochę tych radiosłuchaczy, którzy dzwonili wcześniej, no, że wszyscy mamy mieć prawo, mamy prawo do tego, żeby się bać, żeby też artykułować nasz lęk, to jest normalne. Jesteśmy przecież świadkami naprawdę wojny i setek tysięcy, już milionów ludzi, którzy są przez tę wojną pokrzywdzeni, ale my również, tak, my również dotykamy tej traumy, tych lęków, ale nie ulegajmy dezinformacji, nie ulegajmy manipulacji, bo to jest coś, co może być właśnie najbardziej dla nas szkodliwe.
Bardzo proszę, Radio Maria. Halo? Halo, halo?
Halo?
Tak, witamy w Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mogę pani imię poznać?
Anna.
Pani Anno, witam. Radio jest niewyłączone. Proszę sobie wyłączyć radio.
Tak, tak, już wyłączone.
I witamy na antenie. Bardzo proszę.
Witam. Szczęść Boże. Dzwoni Anna z Tomaszowa Mazowieckiego. Ja chciałabym się dowiedzieć gościa, do jakiej ilości uchodźców Polska jest w stanie przyjąć i no, my też martwimy się o nasze miejsca pracy, bo w pierwszej kolejności mają teraz przy obecnej sytuacji uchodźcy, tak, czyli Ukraińcy. My nie jesteśmy dużą miejscowością tutaj, z której ja dzwonię i też boimy się o nasze miejsca pracy.
Mhm. Rozumiem pani Anno. Jasno sformułowane pytanie. Tak? To jest pani pytanie, tak?
Tak, tak, tak. Jaką ilość i jak państwo widzi po prostu, kto za to wszystko będzie płacił? Bo na tą chwilę milion uchodźców już przekroczyło granicę i tak naprawdę oni nie mają gdzie się podziać, tak? Ludzie muszą ich przyjmować do domów.
Część pojechała dalej gdzieś jeszcze w świat.
No tak, ale codziennie są jeszcze masę kolejek na Ukrainie. No po prostu, którzy chcą uciec. No wiadoma sprawa, tak, ale chodzi o to, że
ile osób możemy przyjąć, tak?
Tak, i nie ma jakiejś, że tak powiem, równości między teraz Ukrainą a nami Polakami, że w pierwszej kolejności placówek medycznych, wiadomo, trzeba im pomóc, tak, ale no...
A czy pani spotkała się, pani Anno, osobiście właśnie to, co pani mówi, do lekarza trudno dostać się, bo tam ktoś z Ukrainy z pracą, czy preferencje?
W naszej miejscowości już w większości większych zakładów pracy pracuje bardzo dużo Ukraińców.
Ale
tak?
To teraz, czy to już od lat, kiedy przyjeżdżali przed wojną z Rosją?
No od lat i teraz nadal będą mieli w pierwszej kolejności oni, tak? A są osoby, które też będą chciały powrócić zawodowo do pracy i no nie będzie dla nich miejsca. Już są jakieś tam zakłady, no nie będę już wymieniała, gdzie dokładnie miejscowości, gdzie już cały zakład, gdzie nasi tam pracownicy dojeżdżali tutaj z okolic, to tylko mają być przyjęci Ukraińcy.
Jest jakiś komunikat tego typu? Jakiś komunikat jest tego typu?
No jest komunikat ogólny, że mają być przyjmowani Ukraińcy.
Też czy... Och, dobrze. Rozumiem, pani Anno. Dajmy głos panu ministrowi, niech odpowie na te pani tutaj pytania, dobrze?
Dobrze.
Czy pani posłucha na antenie odpowiedzi?
Posłucham na antenie, tak. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Od razu wyjaśniam, no absolutnie nie jest tak, że będziemy mieli tutaj do czynienia z jakimś pierwszeństwem dla obywateli czy osób generalnie przebywających z Ukrainy. No oczywiście w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy mamy do czynienia z rannymi, osobami, które potrzebują pomocy, ale to na normalnych zasadach. Natomiast chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, no, że oczywiście w pełni stosując się do polskiego prawa i zasady niedyskryminacji, to polscy obywatele mają pierwszeństwo i są pierwsi, jeżeli chodzi właśnie o wszelkie usługi czy priorytety polskich władz. No myślę, że takich rzeczy chyba nie trzeba tłumaczyć i nie ulegajmy też tej dezinformacji właśnie. Będziemy starali się, żeby no, chronić rynek pracy, aby nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie no, rzeczywiście ze względu na jakiś napływ w danych miejscowościach, bo to przecież nie będzie w skali ogólnokrajowej problemem jako takim, polscy pracownicy musieli cierpieć. Ja wiem, że takie rzeczy się gdzieś już zdarzają. Sam słyszałem o informacji, gdzie pracodawca każe zmieniać umowę, pracować 2-3 godziny dłużej, bo za chwilę grozi, że znajdzie sobie innego pracownika właśnie z Ukrainy, ale chciałbym zapewnić, że pracujemy nad takimi rozwiązaniami, żeby tego typu sytuacje po prostu nie były możliwe, bo tak jak rozmawialiśmy o tym bezpieczeństwie międzynarodowym, gdzie dla nas to jest oczywiste, że priorytetem jest po prostu bezpieczeństwo Polski. Jeżeli mówimy o pomocy na przykład z dostarczaniem amunicji Ukrainie, to właśnie dlatego, że dla nas ważne jest bezpieczeństwo Polski, a nie Ukrainy, mówiąc brutalnie, tak? Jeżeli wspieramy Ukrainę, to dlatego, że to jest w naszym interesie. I tutaj tak samo, oczywiście w tym okresie przejściowym mamy do czynienia z tym olbrzymim napływem uchodźców. To jest fakt i ten miesiąc, dwa to jest ten czas, kiedy to będzie się normowało. No, trudno mi oczywiście w tym momencie powiedzieć, jakie to będą konkretne liczby, tak? No bo tego nikt w tym momencie jeszcze nie wie, natomiast już dokonujemy relokacji, czy to tej zorganizowanej, czy tej samoczynnej po prostu do innych krajów i to będzie postępować, więc rozumiem obawy, ale też nie ulegajmy temu strachokowi i dezinformacji. Oczywiście nie chcę tutaj oszukiwać, że nic się nie zmieni, tak? Oczywiście jesteśmy państwem, które graniczy z państwem ogarniętym, no jeszcze raz powtórzę, z pełną odpowiedzialnością, największym konfliktem zbrojnym od czasów II wojny światowej i to musi oczywiście wywierać wpływ i również na nasz sposób życia. Naszym zadaniem jako rządu jest to, żeby ten wpływ był jak najmniejszy, ale no, proszę wybaczyć, nie chcę być brutalny, ale w relacji do bombardowań, zabijania dzieci, kobiet, niewinnych cywilów, no, musimy się liczyć również z poniesieniem pewnych ciężarów, ale zadaniem rządu jest to, żeby te ciężary były rozłożone równomiernie. zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej i w całej społeczności międzynarodowej, żeby było rzeczywiście tak, że ci, którzy mogą więcej, mówię tutaj o Niemcach, którzy odpowiadają za to, co się stało. Znowu mówię tutaj o Niemcach i dużych krajach Unii Europejskiej, no po prostu ponosili ciężary tego, co się stało, żeby nie polscy obywatele, szczególnie z tych mniejszych miejscowości, bo tam jest ten, może być to realne zagrożenie związane właśnie z rynkiem pracy, żeby to nie oni ponosili ciężary związane z tą sytuacją tego gigantycznego kryzysu humanitarnego, z którym się wszyscy mierzymy.
I który wzbudza w nas dużo, też otwiera nasze serca, ale też wzbudza dużo niepokojów, jak słyszymy choćby dzisiaj na antenie. Ale używajmy tak i serca, i głowy równocześnie, żeby i pomagać, ale to robić też roztropnie. Jak tu pan minister mówi, to jakoś odczujemy, ale nie chodzi o to, żeby sobie zaszkodzić, a innym pomóc, tylko żeby pomóc innym, a i sobie nie zaszkodzić, tak?
I sobie też może pomóc, bo też potrzebujemy przecież rąk do pracy. Oczywiście nie chcemy tutaj drenować Ukrainy i korzystać na cudzym nieszczęściu, ale no też, żebyśmy mogli się rozwijać jako państwo, jako gospodarka, potrzebujemy nowych sił. Widzimy przecież, że Polska jest tym państwem w Europie, które niestety, ale ma jeden z najniższych przyrostów gospodarczych. Nie chcę tutaj uprawiać polityki proimigracyjnej, bo to przecież nie o to chodzi, ale jeżeli mamy skądkolwiek przyjmować osoby właśnie, które chcemy asymilować, no to Białoruś czy Ukraina są tymi państwami, które są nam kulturowo i językowo najbliższe, więc to też warto patrzeć na to w takiej dłuższej perspektywie, jako na też pewną możliwość dla rozwoju Polski, rozwoju nas wszystkich. To jest problem i w mniejszych miejscowościach, w Polsce powiatowej, szczególnie na terenach wschodnich czy Polski północnej. My to dostrzegamy i będziemy tutaj podejmować działania, aby rynek pracy był tutaj zrównoważony. Natomiast w okresie właśnie tego rozwoju, powiedzmy sobie szczerze, polska gospodarka naprawdę borykała się z brakiem rąk do pracy i to był realny problem i realna bariera rozwoju gospodarczego, bariera, która uderzała w nas wszystkich, również w tych, którzy teraz mogą czuć się zagrożeni właśnie ze strony tańszej konkurencji. Ale jeszcze raz powtarzam, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach Polsce, w tych miastach na przykład do 20 tysięcy mieszkańców, będziemy podejmować działania na rynku pracy, aby maksymalnie zminimalizować, jeśli można tak powiedzieć, te zagrożenia.
Bardzo dziękuję panie ministrze za przybycie do nas do Torunia, za udział w tych rozmowach, za tutaj te wszystkie informacje, którymi pan się z nami podzielił. Myślę, że one były potrzebne, jak też było słychać z tych głosów tutaj na antenie. Dużo potrzeby tych informacji z pierwszej ręki, chyba one tutaj padły. Nie na wszystkie pytania umiemy odpowiedzieć z powodów obiektywnych. To wszystko się dzieje. No i cóż więcej.
No cóż, myślę, że ten temat dzisiejszy, czyli ta odpowiedzialność karna, przerodził się rzeczywiście w temat nieco szerszy, ale myślę, że powinniśmy właśnie w tych tygodniach, w tych miesiącach wspierać te osoby, które uciekają przed wojną. My jako Ministerstwo Sprawiedliwości też wspieramy. Warto wiedzieć, chociażby może tak powiem tylko informacyjnie na koniec, że w każdym powiecie jest punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. One nie były szczególnie przez Polaków wykorzystywane. Teraz staramy się bardzo mocno komunikować, żeby one były dostępne właśnie dla uchodźców, żeby mieli porady prawne, urzędowe.
Ale też i dla Polaków cały
tak,
czas
oczywiście,
możemy
oczywiście.
Podejść. Nawet z tymi pytaniami, które tu padały, też tam dokładnie. Podejść, zapytać się, jakie mam prawa, choćby wobec pracodawcy i tak dalej, i tak dalej.
Absolutnie. Dotychczas w 20% były wykorzystywane, więc nawet jeżeli w takiej samej ilości skorzystają z tego uchodźcy, to nie będzie to z żadną szkodą dla naszych polskich obywateli, a te problemy będą się piętrzyć, te problemy prawne, urzędowe, więc zachęcamy do tego, żeby korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa tak zwanego obywatelskiego, czyli w tych sprawach urzędowych i we własnych sprawach, i też w sprawach tych, którzy uciekają przed wojną na Ukrainie.
Bardzo jeszcze panu dziękuję. Bardzo panie ministrze. Naszym gościem był pan dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Solidarnej Polski i Zjednoczonej Prawicy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo również państwu za udział w naszych rozmowach niedokończonych.